we własną skuteczność i szacunek do siebie. Szacunek do siebie to słowo, zdanie roku 2026 w klubie 555. Natomiast wiara we własną skuteczność, wiara we własną sprawczość, to jest, moi drodzy, nieodłączny element wiary w siebie, czyli poczucia własnej wartości. To, że to poczucie własnej wartości ma wpływ na nasze dochody, to też już mówiłem w grudniu na webinarze. Jest to jeden z czterech czynników, które decydują o tym, że jesteśmy skuteczni w zarabianiu pieniędzy. I co mogę jeszcze powiedzieć? Zerkam. Dalej widzę ciągle, panowie, komentarze, że jakieś mamy problemy. Ciągle. Teraz słychać. Dobra. Jest. Dobra. Czyli możemy już spokojnie zacząć. Ja chciałbym na początek, ponieważ już Krzysztof czeka w naszym studiu i zaraz chciałbym go zaprosić do rozmowy, ja może zacznę od jednej bardzo ważnej rzeczy, która przytrafiła mi się ponad 20, już prawie 27 lat temu i to było tuż po mojej upadłości w 97 roku. Pewnie się domyślasz, ale moja samoocena, moja pewność siebie była absolutnie legła w gruzach. I tak jak wcześniej, przed moim upadkiem, moja skuteczność sprzedaży podchodziła pod 90%, tak po tym, jak straciłem wszystko, moja skuteczność sprzedaży spadła w okolice 10%. Trwało to prawie 3 albo 4 lata, nie, przepraszam, 2 lata to trwało, żebym postawił się ponownie na nogi i wtedy podjąłem decyzję o tym, że ponieważ zdobyłem prawie 10-letnią wiedzę na temat sprzedaży, na temat biznesu, a w Polsce był rok 99 i była to wiedza jeszcze w cudzysłowie dosyć tajemna, postanowiłem zacząć się dzielić w Polsce tą wiedzą za pieniądze. I kiedy umówiłem się na sprzedaż mojego pierwszego kontraktu dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Amplico Life, gdzie miałem szkolić agentów, robić dla nich szkolenia motywacyjne i sprzedażowe agentów ubezpieczeniowych Amplico Life, miałem pojechać na prezentację moich umiejętności i negocjacje cenowe. Ja sobie tak pomyślałem, że tak naprawdę nie wiem, ile mam zażądać za mój dzień pracy, czy za to, jak będę sprzedawał moje usługi. I zrobiłem jedną rzecz, mianowicie obdzwoniłem paru znajomych w Polsce, żeby się dowiedzieć, ile za dzień pracy biorą najlepsi. Dowiedziałem się wtedy, że najlepsi trenerzy sprzedaży, w ogóle trenerzy motywacyjni w Polsce w roku 99, 98, 99 biorą 5000 zł za jeden dzień. Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy są na Zoomie, żeby włączyli kamery i napisali swoje imię i nazwisko. Czyli pojechałem gdzieś tam pod koniec, czy to był początek 99 roku, pojechałem na spotkanie, w negocjacje do Warszawy, do towarzystwa Amplico Life i zaprezentowałem swoje umiejętności. Spotkało się to z bardzo dobrym odbiorem. No i w tym momencie pada to pytanie, szalenie trudne, zazwyczaj w biznesie. Ile chcesz za to pieniędzy? Na szczęście moja samoocena była już wtedy na właściwym poziomie. Ponownie uwierzyłem w siebie i podałem najwyższą stawkę, jaką biorą najlepsi polscy trenerzy motywacyjni, nigdy wcześniej nie szkoląc za pieniądze. Jak myślicie? Napiszcie mi w komentarzu, czy to wymagało z mojej strony pewnej odwagi. No bo równie dobrze mogłem nie dostać tego zlecenia. I w tym momencie musiałbym obejść się smakiem. Tutaj jednak wykazałem się ogromną dawką wysokiej samooceny, asertywności. Powiedziałem tak, mogę to robić, ale chciałbym otrzymywać 5000 zł za jeden dzień. To na tamte czasy, rok 99, była, te 5000 zł to była spora suma, to byłoby dzisiaj może koło 15 tysięcy może nawet na dzisiejsze za jeden dzień, więc jak na żółto dzioba, który startował do swojej przygody ze szkoleniami motywacyjnymi za pieniądze, to była całkiem przyzwoita kwota. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, kiedy chcemy wejść na wyższy poziom finansowy. I zaraz zaproszę do studia Krzysztofa Króla. Natomiast was będę prosił wtedy o to, żebyście też mu zadali pytania. Natomiast zaproszę go, ponieważ jest to jeden z tych osób, o których wiem, że na bardzo wczesnym etapie życia rozpoczęli swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy i doszli do finansowej wolności absolutnej. Krzysztof, byłem gościem u niego w domu na Phuket w Tajlandii, więc mogę potwierdzić, Krzysztof, jeżeli mówi o tym, to tak naprawdę jest. Aby wejść na wyższy poziom finansowy, jest teraz pytanie do was i to proszę na czacie, żeby mi na to odpowiedzieć. Czy jest to w ogóle ważne, żeby zrozumieć mechanizmy, które prowadzą do tego, że zwiększamy dochody, nasza sytuacja finansowa jest coraz lepsza, ale też nie jest to okupione jakąś gigantyczną dawką stresu, tylko po prostu dochodzimy do tego w sposób systemowy, systematyczny, przemyślany, bo jeszcze jedną rzeczą chciałbym się z tobą podzielić, która mnie ostatnio olśniła. Kiedy zaczynałem prowadzić mój pierwszy biznes w Niemczech w roku 1992 otworzyłem swoją własną firmę pośrednictwa, nie miałem do niej instrukcji obsługi. Skończyło się to tym, że zostałem z 2 milionami złotych długu, które później przez wiele lat musiałem spłacać. Pomyślałem, ostatnio dotarło do mnie, że gdybym odbył jakiekolwiek szkolenie na temat twardych zasad prowadzenia biznesu w Niemczech, kto wie, czy to by się tak skończyło, takim długiem, czy takim nieszczęściem w cudzysłowie. Chociaż dzisiaj z perspektywy czasu mówię, że to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić, to myślę, że dzisiaj wiele osób, które startuje dzisiaj do biznesu, robi to najczęściej bez instrukcji obsługi. Dobrze, moi drodzy, ja jeszcze zapraszam te osoby, które są na YouTube. Zapraszam do tego, żeby wejść na Zooma, żeby móc wziąć udział w naszym spotkaniu bezpośrednio, pokazać się, zadać pytania. Ciągle ktoś o nazwie Samsung SMA nie ma włączonej kamery i nie ma imienia i nazwiska. Będziemy musieli Cię usunąć. Niestety. I jeszcze Jarek, też proszę o włączenie kamery. Dobra. Mamy pierwszą ankietę już. Negocjujesz kontrakt dla swojej firmy lub podwyżkę z pracodawcą. Co paraliżuje Cię najbardziej? Zapraszam proszę do wzięcia udziału w ankiecie. Widzę, już mamy pierwsze 100 głosów, 100 uczestników wzięło w tym udział na YouTubie. Dlatego też zapraszam może już teraz Krzysztofa, który dzisiaj jest naszym gościem specjalnym i pamiętaj, że będziesz mógł mu też zadawać pytania. Nie wiem, Krzysztof, czy mam mówić do ciebie dobry wieczór, czy dobrej nocy, bo u ciebie to już jest taka godzina, w tej chwili chyba pierwsza 20, dobrze myślę?
U mnie już jest piątek, słuchaj, to po pierwsze. Witam wszystkich serdecznie, tutaj u Fryderyka. I ciebie jeszcze raz też, Fryderyku. U mnie jest teraz 20 minut po północy, także nie wiem, czy dobry wieczór, czy rano, bo śpię zawsze o tej godzinie, więc nawet nie wiem, co powiedzieć. Ale ja się zapytam dobry wieczór, no bo u was jest wieczór, prawda?
Tak, ja muszę wam coś powiedzieć. Jak mi Krzysztof godzinę temu napisał, że właśnie wstał, no to przyznam się, że zbierałem zęby z podłogi, bo okazało się, że on kładzie się spać między 20 a 21, czyli mamy coś, Krzysztof, wspólnego, bo to jest dla mnie też taka godzina, kiedy ja już myślę o pościeli, więc rozumiem, że dla ciebie też priorytetem jest zdrowy sen.
Ja ci powiem, uczę się od mądrych ludzi, dlatego też u ciebie jestem. I słuchaj, śledziłem już od jakiegoś czasu badania Briana Johnsona na temat zdrowia, bo wiesz, już po 40 to człowiek zaczyna myśleć o takich sprawach. I No i on powiedział jedną rzecz, jako człowiek, który wydał miliony dolarów i wydaje cały czas rocznie miliony dolarów na badania, lekarzy, najnowsze terapie, to, że najważniejsza rzecz tak naprawdę, jeśli chodzi o dbanie o nasze zdrowie, to jest właśnie sen, numer jeden. Ważniejszy niż wszystko, niż cała reszta, niż jego miliony dolarów, suplementy, sport, treningi, cokolwiek innego, więc zacząłem dbać o ten sen już jakiś czas temu i pilnuję sobie tego, wiesz? Także...
Zniknął nam głos Krzysztofa, nie mam głosu... Dobra.
Bo ludzie nie zdają sobie nawet z tego sprawy, nie? Jest bardzo duży szum, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie. W internecie jeden ci mówi jedz to, drugi ci mówi jedz samo mięso, inny ci powie bądź wegetarianinem, prawda? Więc ludzie są bardzo tutaj, bardzo są rozdarci, nie? Pomiędzy różnymi jakimiś teoriami. Natomiast ja na przykład patrzę na właśnie takich ludzi jak Brian Johnson, którzy starają się zebrać to wszystko, przeanalizować wszystkie badania naukowe i wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Także sen bardzo ważny. I też w kontekście zarabiania pieniędzy, tak jak dzisiaj będziemy mówić, to dobra forma po prostu, żeby mieć dużo tej energii o każdej porze dnia i nocy, prawda? Kiedy trzeba, no to trzeba już zacząć dbać o to. Tak jak mówię, zwłaszcza po 40.
Zgadzam się z tobą, Krzysztof, absolutnie, absolutnie, w 100%, ponieważ też już, no jestem troszeczkę od ciebie starszy, dobrze to brzmi, jestem troszeczkę od ciebie starszy, więc dla mnie to już w ogóle, wiesz, priorytetem jest sen, ale moi drodzy słuchacze, dla was ta wiadomość jest w tym momencie kluczowa, to znaczy bez względu na to, ile masz dzisiaj lat, jeżeli chcesz mieć sprawny, dobrze pracujący umysł, to przede wszystkim wysypiaj się minimum 7, między 7 a 8 godzin, bo to jest dzisiaj klucz do zdrowia, do długowieczności i klucz do dobrej energii. Natomiast ja chciałbym teraz Krzysztofa zapytać w ogóle, bo prosiłem cię w ogóle o to, żeby przypomnieć sobie troszeczkę historii swojego życia, bo ty zacząłeś bardzo wcześnie, mając 15-17 lat, zacząłeś już zarabiać pieniądze. Zacząłeś być niezależny od swoich rodziców, dobrze pamiętam?
Tak, tak, ja powiem ci, patrzyłem, wiesz, jako nastolatek na to, jak żyją ludzie właśnie z pokolenia tam rodziców, którzy mają po 40-50 lat i dla mnie mi się to nie spinało zupełnie, wiesz, to nie był mój model w życiu, żeby codziennie rano, tak jak do szkoły wtedy wstawałem, to wstawać później przez kolejnych 40 lat do pracy, siedzieć w tej pracy później, wracać od niej zmęczony o 17-18, więc ja już wiedziałem, że będę działać na swoim od bardzo, bardzo młodych lat życia. I w wieku 17 lat zacząłem prowadzić swój pierwszy biznes, już taki bardziej zorganizowany. To był handel płytami winylowymi dla DJ-ów. Tam 14-15 lat już się tym bawiłem. I wiedziałem, że jest po prostu bardzo duża nisza w Polsce. Otworzyłem wtedy pierwszy w Polsce w ogóle sklep internetowy z takimi płytami, czyli czarnymi płytami. Pewnie młodzi ludzie to już nie wiedzą, co to było.
Natomiast... Ale winyle wracają do łask, mój drogi, w Polsce w tej chwili.
Tak, też tak słyszałem. Mam gdzieś kolekcję, to jeszcze będzie może coś warta. Natomiast ja, wiesz, znalazłem wtedy taką fajną niszę i... Sprowadzałem te płyty głównie z Niemiec, tam DJ-e dostawali te płyty za darmo z wytwórni, a u nas w Polsce taką płytę można było sprzedać za 20-30 zł, więc ja kupowałem po 1 euro, które to wtedy było jakieś 3-4, no około 4 zł, a sprzedawałem później po 20-30 zł i na Allegro i równolegle też promując już swój sklep internetowy. I to był taki mój początek działalności biznesowej. Kiedy w wieku 17-18 lat ja w stanie byłem zarobić 2-3 tysiące złotych miesięcznie, pracując kilka godzin tygodniowo, podczas gdy ludzie po studiach, już na etacie z wieloma latami, wiesz, doświadczenia, to zarabiali wtedy połowę z tego, co ja. Więc ja już byłem wtedy na 100% w biznesie, na 100% na swoim, bo wiedziałem, że chcę być w życiu bogaty, że chcę być w życiu wolny przede wszystkim. Nie bogaty dlatego, żeby, wiesz, kupować nie wiadomo co, jakieś Ferrari, czy Lambo, czy 20 domów, tylko dlatego, żeby być po prostu wolnym człowiekiem. Żebym miał czas, żebym, wiesz, tak jak wtedy będąc w tym liceum, żebym nie musiał wstawać po prostu codziennie rano od poniedziałku do piątku i wieczorem wracać z tej pracy zmęczony. Więc takie były moje początki. No i później, wiesz, zacząłem to skalować. Jak już nauczyłem się handlu przez internet, to była pewna umiejętność albo zestaw w ogóle umiejętności, gdzie mogłem sprzedawać inne rzeczy. Czyli wykorzystując ten sam, wiesz, schemat, no to zacząłem później importować z Chin ubrania, buty, biżuterię srebrną, jakieś elektronikę, systemy laserowe do dyskotek, systemy Bluetooth, wtedy takie słuchawki, co wchodziły, więc otwierałem kolejne sklepy internetowe, no i to w ten sposób sobie funkcjonowało przez kolejnych wiele lat mojego życia.
Ja wiem, że ty jesteś absolutnie wyjątkowym mówcą i podejrzewam, że gdybym ci nie wtrącił się teraz i nie wpadł słowo, to mógłbyś do swojego ranka, czyli do naszej północy tutaj opowiadać nam swoją historię, a ja chciałbym nakierować naszą rozmowę na bardzo konkretne tory. Mamy teraz tutaj ze sobą ponad 300 osób na żywo. Intencją mojego programu Dobry Wieczór z Fryderykiem jest pokazywać na bazie przykładów, mojej wiedzy, twojej wiedzy, jak można dzisiaj robić biznes. I ja na przykład twierdzę, że dzisiaj jest dużo więcej możliwości na robienie biznesu niż w tamtych czasach. Bo niektórzy mówią, a wtedy to było dużo więcej możliwości na robienie biznesu. I to jest moje pierwsze pytanie do ciebie. Jak ty to widzisz? Czy dzisiaj jest więcej możliwości na robienie biznesu niż w tamtych czasach, kiedy ty zaczynałeś? Dwa, czy trzeba mieć jakieś nadprzyrodzone umiejętności, żeby dzisiaj otworzyć biznes? I jeszcze jedno miałem pytanie. Dobra, ono się pojawi i gdybyś zechciał teraz, Krzysztof, odnieść się do tego i później musimy to jakoś spiąć tym nawykiem wiary we własne siły, bo ja myślę, że ten nasz mózg czasami podsuwa nam różnego rodzaju wymówki, problemy, produkuje różnego rodzaju czarne scenariusze, a ja uważam, że w czasach dzisiaj, kiedy mamy pełny dostęp do wszelkiej wiedzy, to w zasadzie, gdyby ktoś chciał się przygotowywać do tego, to miałby być może zdecydowanie łatwiej. Dobra, trochę może rozwodniłem to moje pytanie, ale poproszę cię teraz o odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli jak myślisz, jak to dzisiaj wygląda w porównaniu do tych czasów, co było kiedyś?
Nie no, dzisiaj absolutnie żyjemy w najlepszych czasach, jakie kiedykolwiek istniały dla człowieka. I to nie tylko do robienia biznesu, do robienia czegokolwiek. Bo popatrz, ludzie patrzą przez tą perspektywę nostalgii, tak jak ty powiedziałeś, że kiedyś było łatwiej, kiedyś było tak, a kiedyś było inaczej. Każdy, wydaje mi się, okres ma w sobie jakieś możliwości. Lata 90. to było w Polsce to, że my mogliśmy działać trochę na zasadzie dżungli, wolnej amerykanki, prawda? Mało przepisów, mało regulacji, rynek, który był bardzo świeży, więc ktokolwiek czymkolwiek handlował, to stawał się milionerem. Można to tak podsumować, nie? Więc łatwo było wtedy prowadzić biznes, bo po prostu był cały kraj wolny od biznesu, więc w cokolwiek się nie wchodziło, to po prostu ludzie chcieli w tym działać, chcieli kupować. Później przyszedł czas, kiedy ja wszedłem właśnie na rynek, czyli mniej więcej ten rok 2000, kiedy zaczął wchodzić internet, zaczęły wchodzić sklepy internetowe i to znowu była ogromna szansa, którą ja wtedy wykorzystałem, czyli szansa tego, że ludzie jeszcze myśleli, że kto coś kupi przez internet, jeśli ja tego nie widzę, przecież ja muszę zobaczyć jakiś produkt, wiesz, dzisiaj to nam się nie mieści w głowie, bo wszystko zamawiamy przez neta prawie, nawet ubrania, prawda, można zamówić, później oni ci przyjmą zwrot, natomiast wtedy jakbyś nie zobaczył jakiegoś produktu, no to dla ludzi się wydawało, że nikt nie będzie korzystał z takich sklepów internetowych, a ludzie tacy jak ja na przykład zaczęli te sklepy wtedy tworzyć i bardzo łatwo było zarabiać. Widzisz, tak jak ci powiedziałem, ja w liceum zarabiałem podwójną pensję człowieka pracując po 4-5 godzin tygodniowo. Idąc na studia już zarabiałem paręnaście tysięcy, kończąc studia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Podczas gdy moi koledzy na studiach jeszcze tam nic praktycznie nie robili, ale właśnie wykorzystałem wtedy tą niszę. Później przyszedł okres znowu, kolejne minęło tam kilkanaście lat, no czy kilka lat, moment, kiedy wchodziły smartfony. I to był moment, kiedy ja przeżyłem, można powiedzieć, takie techniczne bankructwo. Nie bankructwo w sensie, że miałem jakieś długi, tylko po prostu wspólnik ukradł mi firmę w pewnym momencie, jak miałem 27 lat, ukradł mi firmę, w którą zainwestowałem wszystkie pieniądze, więc się wyzerowałem całkowicie. Miałem wtedy jeszcze nieruchomości jakieś swoje, ale gotówkowo po prostu był problem. I to był okres, kiedy ja też akurat przeprowadziłem się do Tajlandii i w tym momencie zauważyłem, że wszyscy tutaj wykorzystują smartfony. I wtedy z kolei była ogromna nisza na to, żeby zacząć robić aplikacje mobilne. Więc ja wszedłem z tą aplikacją naszą LinkLink która później miała kilka milionów użytkowników i też dosyć łatwo mi było dotrzeć nawet bez jakiegoś wielkiego płatnego marketingu do ludzi. Nawet były momenty, kiedy było, wiesz, po kilkanaście tysięcy pobrań dziennie, nie? Na naszej aplikacji ze wszystkich krajów świata. Więc bardzo łatwo można było wtedy w to wchodzić i ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiaj no mamy miliony aplikacji w storach, to już jest ciężko? Tak, dzisiaj jest na pewno dużo ciężej założyć sklep internetowy czy zarabiać na aplikacjach, prawda? Natomiast dzisiaj znowu tych 10, kilkanaście lat później, mamy coś, co jest absolutnie największą rewolucją w ogóle w historii ludzkości, czyli sztuczną inteligencję, która tworzy po prostu tyle możliwości zarabiania pieniędzy i biznesowych, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, nie potrafią z tego korzystać i nie znają w ogóle tego, co jest w zasięgu ich dłoni. Tak jak wcześniej, popatrz, te technologie, które ja wykorzystywałem jako informatyk z zawodu, jako też człowiek, który no, zna się na tej technice, to żeby zrobić sklepy internetowe, musiałeś mieć wiedzę. Albo wtedy, ja pamiętam, wycenili mi pierwszy sklep, jak poszedłem do firmy, na 20 tysięcy złotych. No to gdzie ja w liceum miałbym takie pieniądze? Ja wiesz, miałem 100 złotych tam uzbierane z kieszonkowego i to był mój budżet startowy. więc wtedy to były jeszcze większe pieniądze niż dzisiaj. Kiedy tworzyłem aplikacje mobilne, było to jeszcze trudniejsze, bo znalezienie wtedy programisty, który potrafiłby, wiesz, te 15-16 lat temu napisać w Javie aplikację mobilną, to graniczyło wręcz z cudem. Ja wiem, jakie to było ciężkie dla mnie. Natomiast dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są w stanie z AI działać bez żadnego problemu, nie? Czyli każdy jest w stanie się nauczyć tego, i 12-latek, i 70-80-latek, bo jest to technologia tak przyjazna człowiekowi, że można stworzyć, wiesz, jak dawniej musiałbyś na przykład, prowadząc biznes, żeby on się fajnie rozwijał, zwłaszcza biznes, który działa w jakiś sposób w internecie, to musiałbyś mieć firmę albo osobę zatrudnioną od marketingu, albo samemu być doskonałym marketingowcem, musiałbyś mieć sprzedawców, musiałbyś mieć tutaj prawnika zatrudnionego, który ci będzie we wszystkim doradzać, informatyka, no i jeszcze parę innych osób. Dzisiaj to wszystko jest w stanie zastąpić AI, więc ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie mają piękne czasy, jakie jest spektrum możliwości, bo też żyją, wydaje mi się, w takiej bańce uformowanej przez media i tradycyjne i społecznościowe, w których wszystko jest źle, w których wszystko jest cały czas katastrofą i ten mózg, wiesz, dostaje taki sygnał i przekaz, że to są czasy zagrożenia. Możemy to zauważyć od kilku lat, nie? Że żyjemy po prostu w totalnym ataku mediów na nas, na naszą psychikę, z różnymi zagrożeniami. I ludzie patrzą, że to są jakieś czasy niebezpieczne, tu nas zaatakują, tu się coś stanie, tu jakieś choroby, tu znowu następna jakaś choroba, tu ktoś nam zabierze, tu podatki podnoszą, tu to, tu tamto. A później się okazuje tak naprawdę, że mamy najlepsze, najbezpieczniejsze czasy, jakie kiedykolwiek i dające właśnie największą demokratyzację dostępu do technologii najnowocześniejszych i do możliwości. Ja jestem dla była, także Krzysztof, jak tutaj
Ja wiem, natomiast teraz chciałbym Cię nakierować też jeszcze na jedną rzecz i później poprosimy naszych Zoomowiczów. Natomiast ja mam jeden bardzo poważny apel i będę naprawdę bezwzględny. Mamy ciągle jeszcze chyba 4 osoby, które nie mają włączonej kamery i nie wszyscy mają podpisane imię i nazwisko. I sorry, macie minutę na to, żeby podłączyć kamerkę i napisać imię i nazwisko, bo inaczej będziemy musieli was z Zooma usunąć. Twarde prawo, ale prawo. Ja chcę was widzieć na Zoomie i chcę wasze imię i nazwisko. I tutaj będę po prostu bezwzględny, inaczej w ciągu 60 sekund usuniemy wszystkich tych, którzy nie mają włączonej kamery i nie mają imienia i nazwiska. Po prostu będziemy usuwać Zooma. Nie chcemy, to jest po prostu, takie są zasady u nas na Zoomie i chciałbym, żebyśmy je po prostu respektowali. Za chwileczkę damy szansę, żeby każdy z naszych Zoomowiczów mógł zadać pytanie Krzysztofowi. Ja w ogóle... Mamy tutaj takiego sympatycznego człowieka, który się nazywa Mario Romario 24 i Mario ma taki bardzo krytyczny stosunek do naszych czasów i kiedy Krzysztof i ja mówimy, że żyjemy w historycznie najpiękniejszych czasach, to Mario Romario ma odmienne zdanie, odrębne zdanie. Nawet tutaj miał pytanie do Krzysztofa i ja Cię, Mario Romario, zapraszam na Zooma i zadaj to pytanie Krzysztofowi po prostu. To jest, wiesz... Asertywność i samoocena, pewność siebie, to jest taki stan, kiedy my jesteśmy gotowi pokazywać twarz, kiedy chcemy głosić niewygodne poglądy lub zadawać niewygodne pytania. Także Mario Romario, zapraszam Cię na Zooma. Mario napisał między innymi, że teraz podatki zabijają biznes w Europie. to nie tajska dżungla podatkowa, niestety. Krzysztof, czy możesz się do tego odnieść? Czy rzeczywiście jest tajska dżungla podatkowa w porównaniu do Europy? Czy to jest po prostu znowu kolejny sposób na to, żeby powiedzieć, a ja nie daję rady, bo mamy tutaj za wysokie podatki, gdybym był w Tajlandii, Zimbabwe, Wybrzeże Kości Słoniowej, to może tam by się mi dało, ale ja nie znam niestety języka. Krzysztof, odnieś się do tego proszę.
Znaczy pierwsza rzecz, jeśli ktoś uważa, że jest lepiej w Tajlandii, to dlaczego się tu nie przeprowadza? No, dla mnie to jest logiczne, kiedy Alleluja. Ja stwierdziłem 15 lat temu, że mi się tu bardziej podoba wiele rzeczy. Tak, podoba mi się bardziej tutaj przyjazne podejście do biznesu, aczkolwiek to nie jest przyjazne podejście dla biznesu dla obcokrajowców. Jest dużo trudniej tutaj prowadzić biznes jako obcokrajowiec niż w Polsce jako Polak. Ze względu na różne obostrzenia. Natomiast ja stwierdziłem, że podoba mi się tutaj pogoda, zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać na tropikalnej wyspie, no to się po prostu tutaj przeniosłem. Tak mówię, jeśli komuś się nie podoba po prostu w Polsce, jak jest system podatkowy, no to jest właśnie plus tych czasów, ludzie. To jest właśnie to, że możemy zamieszkać praktycznie w każdym kraju, który sobie wymyślimy. Wymyślisz sobie, że chcesz mieszkać w Korei Północnej, proszę bardzo. Przyjmą cię tam pewnie z otwartymi rękami. Nie wiem, czy cię wypuszczą później.
Robieniem biznesu. No właśnie.
No, natomiast można sobie wyjechać w dowolne miejsce na świecie i tam szukać swojej radości i szczęścia. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to różne miejsca są na świecie, które pozwalają prowadzić biznes. Jeśli ktoś uważa, że w Polsce podatki zabijają biznes, to skąd w takim razie w tamtym roku 70 tysięcy osób w Polsce, które zarobiły powyżej miliona? To są dane z GUS-u. Skąd w takim razie 70 tysięcy osób zarabia bańkę w Polsce? Rekordowa ilość kiedykolwiek. I to nie tylko ze względu na inflację. Skąd ludzie tacy, na przykład jak Fryderyk, mogłeś poznać, chyba poznałeś Ryszarda Chmurę, nie? Na Szkole Wygranych.
Tak, czyli
mój przyjaciel, który jest młodszy ode mnie. A, super. Który jest młodszy ode mnie i jego firmy w tamtym roku zrobiły 100 milionów, nie? A gość ma 30 kilka lat. Więc skąd takie biznesy są? Ich nie dotyczą właśnie te wszystkie regulacje czy podatki? Oczywiście, że dotyczą. Słuchajcie, jeśli wy macie jakieś blokady przed założeniem biznesu, to wasz umysł będzie znajdował wszelkie możliwe wymówki przed działaniem. I tu właśnie przechodzimy do tej pewności.
Ja muszę... No? Dobra, muszę ci coś zapytać się o to, poczekaj, czekaj. Czy ty masz firmę w Hongkongu?
Ja mam firmy w różnych krajach, w Hongkongu też.
A w Hongkongu też, rozumiem, bo tutaj właśnie Mario Romario napisał, że Krzysztof Król ma firmę w Hongkongu akurat, więc chciałem tylko zapytać.
Ja mam w różnych krajach firmy. W Hongkongu też mam firmę, oczywiście od wielu lat. W Tajlandii mam firmę od kilkunastu lat, od 15 lat. Natomiast przechodząc właśnie do tego, popatrz, o czym jakby mówiłeś, że będziemy rozmawiać, czyli właśnie do samooceny i powiązania samooceny z naszymi finansami. To samoocena odbija się na każdy obszar naszego życia, na finanse też. I nie dlatego, że wszechświat magicznie płaci ludziom, którzy mają wysoką samoocenę. Nie. Po prostu człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę, podejmuje małe decyzje, unika prób, nie negocjuje, boi się pokazać, sprzedaje taniej, ze wszystkiego się wycofuje i przede wszystkim szuka sobie logicznych bardzo wymówek, logicznych wymówek i historii, które mają usprawiedliwiać jego pasywność, jego czekanie i jego odkładanie na później. Bo nasz umysł nie pozwoli powiedzieć, że hej, ja nie założyłem biznesu, bo się boję. Bo się boję po prostu, że mi się nie uda. Boję się tego, że będę osądzany przez innych. Boję się tego, że zbankrutuję. Tylko szukamy sobie tego typu historii na przykład. Ja nie zakładam biznesu, bo podatki mnie zniszczą. Nie staję się bogaty, bo mafia ukradnie mi dzieci na przykład, czy mi porwie dzieci. Nie zarabiam dużych pieniędzy, bo wszyscy bogaci to oszuści i złodzieje i w Polsce nie da się dorobić legalnie. Ja już słyszałem te wymówki od ludzi od kilkudziesięciu lat. Co więcej, sam miałem kiedyś te wymówki. Bo to jest normalny po prostu element, Serio? Który my mamy w głowie. Ten strach i lęk, oczywiście, że tak. Ten, wiesz, jak się naoglądało, ja pamiętam, było, nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale była taka szkoła Asbiro od Kamila Cebulskiego.
Tak. Który... Jest jeszcze.
Więc bardzo szanuję w ogóle, bardzo lubię Kamila. Zresztą Jana Fiora też poznałem, odwiedził mnie tu w domu kiedyś, który razem z nim to zakładał. Natomiast oni niestety mieli taki przekaz te 25 lat temu, kiedy ja startowałem po prostu ze swoim biznesem, to przekaz był taki, że sami tam byli historie bankructwa, same jakieś cały czas powielanie tego, że w Polsce się nie da, nie? Więc ja sam się nasłuchałem tego bardzo dużo z internetu i też w mojej głowie miałem takie przekonanie, że się nie da, co blokowało jakoś moje możliwości, zanim poznałem w ogóle te mechanizmy. Natomiast to jest kwestia taka, że kiedy my zaczynamy być szczerzy wobec siebie, czyli zaczynamy mówić prawdę, nie na zasadzie tworzenia sobie historii, że o, ten zbankrutował, tamten zbankrutował, w Polsce się nie da. Tylko zaczynamy mówić sobie prawdę. Nie otworzyłem na przykład biznesu, czy nie negocjuję podwyżki, czy nie potrafię zażądać ceny takiej, która jest na przykład wartością mojej faktycznie pracy, czy tego, co świadczę usługom, ludziom w postaci usług, to my tworzymy sobie jakieś wtedy wymówki, tworzymy sobie historie, które są bardzo logiczne i one są najgorsze. Najgorsze są dla nas te wymówki i te historie, które brzmią po prostu logicznie, bo one stają się dla nas fundamentem naszej tożsamości i później się staje fundamentem tożsamości. Krzysztof, ty mogłeś zarobić, bo ty w Tajlandii pracujesz, czy masz firmę, nie? To tam zarobiłeś, bo w Polsce się nie da. Tam ktoś inny mógł, bo miał kontakty, bo się urodził w bogatej rodzinie, nie? I tworzymy sobie tego typu mechanizmy, że ja na przykład to ja nie mogę, bo ja się urodziłem w mojej miejscowości, ja już jestem za młody, za stary, nie mam wykształcenia, nie mam kontaktów, nie znam się na technologii, nie potrafię robić takich rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy być szczerzy wobec samych siebie, czyli zaczynamy mówić prawdę, że tak, boję się, po prostu się boję i to nie jest łatwe, to większość ludzi ma z tym problem, żeby powiedzieć po prostu szczerze, boję się czegoś. Bo wtedy możesz uwolnić, okej, mam pewien strach i lęk, to co ja teraz mogę z nim zrobić? Mogę albo pozwolić, żeby mnie blokował dalej w życiu i tworzył mi jakieś takie historie, które logicznie brzmią, które są w stanie uśpić moje ambicje, ale spowodują w życiu tylko rozczarowanie, rozgoryczenie i pretensje do samego siebie i zgorzkniałość z każdym kolejnym zmarnowanym rokiem życia. Albo mogę powiedzieć, okej, dziękuję ci strachu, że jesteś ze mną, że starasz się moje życie chronić, ale teraz nie będziesz nim kierować, tylko ja cię posadzę na siedzeniu pasażera w tym moim życiu i ja teraz przejmę stery. I w tym momencie człowiek wtedy ma możliwość podjąć jakąś decyzję, nie? Że boję się na przykład działać, ale działam pomimo tego strachu. Bo człowiek odważny to jest ten, który działa pomimo strachu, a nie ten, co się niczego nie boi. Ten, co się niczego nie boi, jest prawdopodobnie psychopatą i to jest uszkodzenie mózgu. To jest choroba, psychopatia. Natomiast normalni ludzie, wszyscy poza tym jakimś malutkim wycinkiem psychopatów, normalnie odczuwają strach i każdy go odczuwa. Każdy człowiek go odczuwa, tylko niektórzy pozwalają, żeby ten strach ich paraliżował i tworzył im właśnie tego typu scenariusze, a niektórzy działają pomimo tego strachu. No i to się wtedy odnosi właśnie do naszej samooceny. Co my zrobimy w tym kontekście i w tej sytuacji, kiedy się boimy?
Krzysztof, ja chciałbym za chwileczkę poprosić osoby, które są na Zoomie, żeby może odniosły się do tego. Mamy zawsze tam ograniczony bardzo czas, ale można zadać Krzysztofowi pytania. Natomiast ja tylko jedną rzecz chciałbym jeszcze ze swojej strony dodać do tego, bo ja uważam, Krzysztof, nie wiem jak ty, ale uważam, że prowadzenie biznesu i zarabianie pieniędzy, coraz większych pieniędzy, to są generalnie dosyć proste tematy. Właśnie przed chwilą tłumaczyłeś bardzo dokładnie, za to ci jestem bardzo wdzięczny. Tłumaczyłeś, dlaczego nie robimy tego. Dlaczego mamy wymówki, dlaczego jakoś tak staramy się przebywać w tej, w cudzysłowie, strefie komfortu cały czas, tłumacząc sobie, że może to nie jest dla nas, że my się do tego nie nadajemy. A prawda jest taka, że każdy może prowadzić dzisiaj biznes. Taka jest prawda, że dzisiaj spokojnie każdy mógłby prowadzić biznes i miejsca jest dla wszystkich, tylko po prostu bardzo często brakuje nam pewności siebie, pewnego rodzaju poczucia, że możemy. Ja zresztą polecam wszystkim dzisiaj taką książkę Bode Schaeffera, naprawdę świetną, która nazywa się Mogę to zrobić. Bodo między innymi zachęca do tego, żeby sobie to pytanie zadawać za każdym razem. Czy ja mogę to zrobić? Czy sprostam tego rodzaju wyzwaniom? I pisze dalej tutaj w tej książce Bodo Schaeffer, poczucie własnej wartości oznacza, że czujesz się wartościowy. To jest coś, czujesz się sprawczy. To jest jakby uzupełnienie tego, co przed chwilą też Krzysztof powiedział. Krzysztof, pozwolisz teraz, że udzielę głosu... A, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo Agnieszka nam zamieściła tutaj ankietę. Mamy już 207 głosów w tej ankiecie. Negocjujesz kontrakt dla swojej firmy lub podwyżkę z pracodawcą. Co paraliżuje cię najbardziej? Okazuje się, że 43% paraliżuje, że ulegnie presji i odpuści. Dalej 22% nic, wiem, że na to zasługuje. 19% paniczny strach, że usłyszę nie. I wreszcie lęk, że uznają mnie za chciwego. 16% ankietowanych. Agnieszko, proszę cię teraz, żeby zrobić sobie print screena z tej ankiety i można już ją zamknąć. Jeżeli masz pomysł na następną, to na pewno się zaraz pojawi. Natomiast jeżeli pozwolisz, Krzysztof, teraz, to pozwolimy naszym Zoomowiczom teraz zabrać głos. I widzę, że się już Tomek zgłasza. Zapraszam cię do głosu. Tylko włącz sobie mikrofon. Tomku, włącz sobie mikrofon. Teraz masz,
teraz już chyba.
Tak,
słuchać. Super. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Ja mam takie pytanie, bo słuchając ciebie, zwróciłem uwagę, że masz umiejętność wychwytywania takiej niszy, która w danym momencie jest na rynku. I wspomniałeś o sztucznej inteligencji. A tak konkretnie, jaką widzisz w tej chwili niszę właśnie w tej szerokim spektrum, jakim jest właśnie sztuczna inteligencja?
To jest, rozumiem, pytanie do mnie, tak? Nie do Fryderyka?
Tak, to jest pytanie do Krzysztofa, bo ty zresztą bardzo mocno promujesz ostatnio też pracę ze sztuczną inteligencją, zresztą wypuściłeś kurs na ten temat.
Jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji, to tu tak naprawdę nie masz praktycznie ograniczeń. Ja nawet w tamtym roku zrobiłem serię takich live'ów na moim kanale 100 pomysłów na biznes z AI, gdzie pokazywałem po prostu w tej serii cały czas biznesy, które już ktoś zrealizował na świecie, które często przynoszą miliony czy nawet miliardy i tych zastosowań jest wręcz nieograniczona ilość, bo każdą działalność, każdy biznes można wzmocnić dzięki sztucznej inteligencji. I teraz albo ty możesz stosować sztuczną inteligencję w czymś, co robisz, prawda? Czyli wziąć jakąś swoją umiejętność. Umiejętność, no na przykład powiedzmy montażu filmów. Ostatnio skontaktowałem się na przykład z moim kolegą, który kiedyś dla mnie montował filmy i przygotowywał nawet takie najpopularniejsze na moim kanale filmy z monetami. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, ale tam w sumie chyba było z 5 milionów wyświetleń na Facebooku, na YouTubie. No i dawniej my robiliśmy filmy, które głównie były oparte o kręcenie tych filmów. Natomiast skontaktowaliśmy się po paru latach, żeby wrócić do współpracy i na przykład on robi teraz już filmy całkowicie z AI. Całkowicie przy pomocy sztucznej inteligencji generowane, które są dużo lepsze, nie? Dużo lepsze niż to, co kiedykolwiek mogliśmy zrobić z kamerą. Czyli widzisz, on przeszedł na zupełnie inny poziom teraz, jest w stanie robić te filmy lepszą jakość, dużo szybciej i jeszcze robić to na przykład w wyższej cenie, prawda? No bo jest to unikatowa jakaś umiejętność. Dzisiaj jest właśnie, wiesz, plus z AI jest taki, że większość ludzi jeszcze śpi. Większość ludzi jeszcze nie zdaje sobie sprawy, przez jaką rewolucję cywilizacyjną my idziemy. To jest to, co mówi na przykład Elon Musk, że w ciągu najbliższych 10 lat jest szansa na to, że wszyscy ludzie przestaną pracować. Że po prostu nie będziemy musieli pracować, bo sztuczna inteligencja wykona za nas całą robotę. Roboty, które on tworzy już teraz i buduje i przebudowuje swoją fabrykę, na przykład Tesli, na produkcję robotów, to będą robić prace wszystkie fizyczne, które my musimy, a my wtedy będziemy się zastanawiać, co ze sobą zrobić. Więc idziemy przez taką największą rewolucję i w każdej teraz dziedzinie, prawda, można to zastosować. W medycynie, jakie są postępy, ja też to pokazywałem ludziom właśnie na YouTubie, jakie mamy postępy, jeśli chodzi o wynajdowanie leków, jeśli chodzi o leczenie, jeśli chodzi o rozpoznawanie różnych chorób, stawianie diagnozy. Więc tu tak naprawdę jest kwestia tego, co ty chcesz robić i w której branży zadziałać, a później zastanowienie się, jak ja mogę wykorzystać AI. Oczywiście jest cała też gigantyczna branża związana z wdrożeniem samej AI, prawda? Czyli na przykład to, co ja robię, ja ludzi edukuję w tym temacie, bo to jest akurat moja pasja. To jest to, czym chcę się zajmować w życiu już od wielu, wielu lat, czyli uczyć ludzi, pomagać ludziom, otwierać, widzisz, ja przez... to, co wam opowiadałem wcześniej, nie? Wykorzystałem już dwie takie rewolucje, czyli wejście na przykład tego szerokopasmowego internetu do domów i popularyzację sklepów internetowych. Wykorzystałem później aplikacje mobilne, czyli popularyzację smartfonów. Teraz jestem w AI, czyli przez poprzednie dwie, można powiedzieć, dużo mniejsze rewolucje technologiczne, które no, weszły na co dzień do naszego życia i zmieniły je całkowicie, ja przechodziłem sam. Natomiast teraz, kiedy ja już nie potrzebuję zarabiać pieniędzy, kiedy już nie potrzebuję skalować się, budować sobie przyszłości, bo już wszystko, co chciałem w życiu mieć, to mam, to chcę teraz zabrać ze sobą więcej osób, nie? I dlatego ja na przykład edukuję ludzi. Natomiast jest przeogromna branża właśnie we wdrażaniu sztucznej inteligencji do firm, w świadczeniu usług przy pomocy sztucznej inteligencji dla firm, uczenia firm, jak to robić, wdrażania różnych systemów i tworzenia systemów dla firm, dla ludzi. Czyli wiesz, to wszystko, co przeszliśmy przez ostatnich na przykład 30 lat w technologii, dzisiaj można tam stosować sztuczną inteligencję. Przykład chociażby, robienie stron internetowych, prawda? Tak jak mówię, zrobienie sklepu internetowego kosztowało 20-30 tysięcy złotych 25 lat temu, kiedy ja startowałem. Później można było te sklepy robić taniej, ale dalej, no powiedzmy jeszcze nawet, wiesz, 3-4 lata temu, jeśli chciałbyś, żeby ktoś ci zbudował ten sklep, bo ty się nie znasz, no to 5-10 tysięcy na wstępie byś musiał zapłacić, żeby ktoś ci, wiesz, postawił jakąś gotowe rozwiązanie. Dzisiaj jesteś w stanie robić strony internetowe z AI w ciągu godziny. Zrobić profesjonalną stronę, nie znając się w ogóle na programowaniu. Tylko mówiąc jej po prostu, co chcesz osiągnąć. Czyli widzisz, dzisiaj można to wyskalować, że dawniej programista by ci tworzył stronę i zrobił takich stron na przykład 4 w miesiącu. Dzisiaj może zrobić 10 dziennie i one będą jeszcze lepsze niż to, co robił wcześniej.
Jeżeli mogę, Krzysztof, jeszcze odnieść się do tego, co teraz właśnie przed chwilą powiedziałeś, bo prawdopodobnie Tomek i wiele, wiele innych oczekuje takiej odpowiedzi, ale co konkretnie ja mam teraz zrobić?
Mi bardziej chodzi... Bo ja tak mogę, jak na wstępie wspomniałem, że ty masz taką umiejętność dostrzegania niszy. AI oczywiście to jest szerokie spektrum, ale mi chodzi, czy ty widzisz w samym AI w tej chwili jakieś nisze, gdzie można by to było właśnie, wiadomo, wszędzie można wykorzystać, to jest wiadome, ale czy dostrzegasz jakieś nisze w tym momencie? Już pomijając na przykład szkolenia i
Tomek,
tak dalej.
Przepraszam bardzo. Ale jak my już zaczynamy mówić o tym, co jest, albo że już widzimy te nisze, to dzisiaj w tym czasie najczęściej jest za późno. No nie tak. Wiem, czy Krzysztof się ze mną zgadzasz. Dlatego też dzisiaj... Krzysztof, daj mi tylko jeszcze dokończyć. Słuchałem tego wywiadu dzisiaj w drodze z Marcinem Prokopem i on powiedział niesamowitą rzecz. Że dzisiaj my stykamy się i uwaga, z tym się styka każdy, styka się z szansami, które się na naszej drodze pojawiają. Jednak tylko nieliczni mają odwagę, przed chwilą też to powiedział Krzysztof, mają odwagę, żeby w tym kierunku coś zrobić. I o tym też mówi Marcin Osman, którego chyba też wszyscy znamy. Mianowicie jest coś takiego, co nazywa się hustling, że my czasami musimy wykonać jakiś zdecydowany ruch w danym kierunku, żeby wywołać jakąś serię zdarzeń i wtedy idąc na tej fali dopiero dochodzimy do czegokolwiek w życiu, często na początku nie zdając sobie sprawy z tego, że wchodzimy w ciekawą rzecz, bo my nie zawsze wchodząc w jakiś biznes na początku, od razu wiemy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Myślę, że Krzysztof potwierdzi moją opinię. Natomiast ja przywołam tylko Arystotelesa. Żeby coś umieć robić dobrze, trzeba się tego nauczyć. Ale żeby się tego nauczyć, trzeba zacząć to robić. I my, niestety, przypadłością większości ludzi jest to, że ciągle czekają na to, aż się zapalą wszystkie zielone światła, żeby przejechać przez miasto. I teraz to, co ty, Tomek, mówisz, to Krzysztof, daj mi jakiś pomysł. Jakby Krzysztof miał jakiś pomysł, to on by już był w tym biznesie teraz. Więc tu chcę powiedzieć ci, przyjacielu, że przed tobą są też szanse. Ty się obracasz się w internecie, czytasz książki, scrollujesz internet i tak dalej. I uwaga, na 100% pojawi się w pewnym momencie otwarte twoje okienko. Pytanie... czy w nie wskoczysz. I to jest teraz cała tajemnica, że będziesz miał odwagę na bazie namiastki informacji, bo to jest to, co Krzysztof powiedział. Krzysztof nie miał pieniędzy na otworzenie sklepu internetowego na początku. Mm-hmm. Mimo wszystko wszedł w biznes sklepów internetowych, bo tutaj Mario Romario tu ewidentnie podważa moim zdaniem wszystkich tych, co sprzedają wiedzę. A ja twierdzę, że sprzedaż wiedzy to jest najwyższy poziom biznesu, bo żeby sprzedawać wiarygodną wiedzę, to trzeba najpierw tę wiedzę zdobyć i to trzeba mieć jeszcze do tego talent, tak jak ma Krzysztof, więc uwaga, nie podważaj tego Mario Romario, proszę, tego co robi. A Krzysztof jest w ogóle w biznesie nieruchomościowym, teraz zajmuje się sztuczną inteligencją, sprzedawał kursy językowe, więc tak naprawdę uważam, że jest mega, mega utalentowanym człowiekiem. Mamy kolejną ankietę, moi drodzy. Klient lub pracodawca chce ci narzucić swoje zasady pracy, które ci nie odpowiadają. Jak reagujesz? Dobra, ja odpowiedziałem sobie na to pytanie, ale teraz czy ty chciałbyś teraz, Krzysztof, odnieść się do tego, o czym jeszcze mówiliśmy, uzupełnić to, bo ja tak naprawdę starałem się pokazać naszym dzisiaj słuchaczom, że to nie jest tak, że my otwieramy jakiś biznes, bo mamy wszystko poukładane od A do Z, mamy idealny biznesplan, mamy przygotowane pieniądze. Tak nie jest. My czasami rzucaliśmy się w wir biznesu, nie wiedząc, czy będziemy mieli za tydzień co do garnka włożyć. Krzysztof też przeżył to, że jego wspólnik zabrał mu firmę i w pewnym momencie stanął na krawędzi, a mimo to wyszedł z tego znowu na prostą. Więc zapraszam, Krzysztof, teraz ciebie, gdybyś zechciał się odnieść do tego, co powiedziałem.
No to na początek odniosę się jeszcze Tomkowi, chciałem dopowiedzieć coś, jeszcze może do Mario się odnieść zaraz. Natomiast pierwsza rzecz jest taka, oczywiście, słuchaj, najdroższe w naszym życiu nie są porażki, tylko najdroższe są strzały, których nigdy nie oddajemy. To jest najdroższe, bo człowiek, który coś spróbuje zrobić i nawet nie ma pojęcia, jak to robić, ale który spróbuje, podejmie jakąś właśnie decyzję, jakąkolwiek próbę, to może albo mu się udać, no to wtedy fajnie może podjąć kolejne kroki, albo mu się nie uda i wyciągnie jakąś lekcję. Człowiek, który nic nie robi, nie ma szans. On ma 100% szans na porażkę, prawda? Więc on nie może się rozwijać, nie może się nigdy dowiedzieć, jaki byłby jego potencjał i po prostu stoi w miejscu, nie? No, bo jeśli nawet zrobisz 100 prób i ci się nie uda, to uczysz się 100 razy. I natomiast jeśli robisz zero prób, no to cały czas stoisz w miejscu. I dlatego ludzie na przykład, którzy nawet mają mniejszy talent, niższą inteligencję, mniejszą wiedzę i warunki startowe po prostu nędzne, potrafią dojść bardzo daleko w życiu, bo oni po prostu próbują. Jeśli postawimy sobie dwie osoby, jednego człowieka, który pochodzi z bogatej rodziny, super wykształcony, miał po prostu życie sielankę, nie? Wszelkie możliwości, kontakty od razu do ludzi, skończył najlepsze szkoły, ma wykształcenie, ale jeśli on nie działa, on nic nie robi, to taki człowiek, który miał zerowy start, jest mało inteligentny, mało zdolny, nie ma żadnych talentów, to ten człowiek wygra, bo on po prostu wymęczy sobie ten sukces. Wymęczy sobie ten sukces od życia. Na zasadzie statystyki w końcu musi mu się udać. W końcu kiedyś na te 100 oddanych strzałów przypadkiem nawet trafi. Nie? Więc to odnośnie tego, co Fryderyk właśnie mówiłeś, nie? Że my po prostu, jeśli nie działamy i wydaje nam się, że możemy to odkładać na później, to robimy sobie największą krzywdę. Mówiąc jeszcze Tomkowi, który zapytał o niszę. Dla mnie, tak jak mówię, cała sztuczna inteligencja jest niszą. I zastosowanie jej wszędzie jest jeszcze teraz w tym momencie niszą. Gdziekolwiek tego nie zastosujesz. Ja ci podam, Tomek, przykład, jak ja zastosowałem w ciągu ostatnich 3 miesięcy sztuczną inteligencję. W tym na przykład, co robię, odpowiedziałem też Mario, co robię. No Mario, teraz ja inwestuję głównie w nieruchomości i szkole ludzi. To są dwie rzeczy. Robiłem wiele, kilkanaście firm miałem w swoim życiu. Natomiast dzisiaj, tu się odnoszę też do Fryderyka, co wcześniej powiedział, że jakby jakiś pomysł był na nisza, to bym zastosował. Nie, teraz ja już nie stosuję tego, bo nie mam czasu. Ja teraz chcę spędzać czas z moimi dziećmi i robię tylko rzeczy, które dają mi największą satysfakcję, nie? Mógłbym otwierać 10 biznesów dalej, prowadzić to wszystko, ale po co? Ja nie potrzebuję trzeciego samochodu, nie potrzebuję, wiesz, większego domu, nie potrzebuję więcej wolności dla siebie, bo już mam pełną wolność, prawda? Więc teraz się skupiam na tym, co daje mi największą satysfakcję. I na przykład nieruchomości dają mi satysfakcję, budowanie czegoś ładnego. I tu mówiąc też do Tomka, nie? Jak ja zastosowałem na przykład nowe technologie teraz i to, co jest teraz niszą. Popatrz, kupiłem w ciągu ostatnich 3 miesięcy 2 wille. Jedną willę gotową, którą pomagała mi negocjować i w ogóle dobrać sztuczna inteligencja. Więc ona pomogła mi negocjować warunki, gdzie wynegocjowałem i kupiłem tą willę sumarycznie za połowę tej ceny, co kupił ją poprzedni właściciel rok temu, ale on musiał szybko sprzedać, sztuczna inteligencja pomogła mi to wynegocjować. Następnie pomogła mi przygotować bardzo skomplikowane warunki, bo była pięciostronna umowa zakupu, bardzo skomplikowana tam była sytuacja. Sztuczna inteligencja pomogła mi tą umowę wynegocjować, napisała mi tą umowę i tą umowę, którą my zastosowaliśmy przy transakcji skomplikowanej bardzo kupna sprzedaży, ja zrobiłem za jaj za darmo. Jeśli chodzi o prawników na przykład, to ten gość, który sprzedawał mi tą willę, on zapłacił 25 tysięcy złotych za panią prawniczkę, która nie przygotowywała tych umów i jeszcze porobiła błędy różne w jego papierach. A ja to zrobiłem sam z tym. Następnie, przy drugiej willi to samo, znowu sztuczna inteligencja pomogła mi wybierać tą inwestycję, przeliczyć potencjał zysku. Także zysk spodziewam się 18-20% zwrotu z inwestycji z obydwu nieruchomości. I już mam, wystawiłem na Airbnb, już mam w ciągu 2 tygodni 6% w ciągu najbliższego pół roku zabukowanych po prostu terminów, a to nie jest nawet 1/4 czasu. Natomiast jeśli chodzi przy drugiej willi, to pomogła mi na przykład zaprojektować całą tą willę. To jest taki mój eksperyment teraz, który robię, bo ja tylko wrzuciłem zdjęcia tej nieruchomości, jak ona teraz wygląda, a sztuczna inteligencja bym mógł wysłać, to bym wam pokazał, jak to ma wyglądać. Natomiast ona mi zaprojektowała, jak to ma być, pomaga mi dobrać materiały. Ja idę do sklepu teraz i kiedy na przykład wybieram płytki, czy jakieś drzwi, czy cokolwiek, to robię zdjęcie i mówię, wrzuć mi to na ten nasz projekt. Jak te drzwi będą wyglądać, czy one wyglądają dobrze. Więc całą willę jakby buduję i dobieram materiały na tej podstawie. Więc to jest, Tomek, popatrz, nisze są wszędzie. Z tego wszystkiego, co ja ci powiedziałem, na przykład zastosowania, można zastosować. Ale co więcej, tych niszy jest jeszcze mnóstwo. Ja tak mówię, ja regularnie dla was co roku przedstawiałem wam przynajmniej 100 pomysłów na biznes, wiele z nich niszowych. Nie? W tamtym roku były pomysły z AI, w tym roku pewnie też zrobię z AI, no bo uważam, że to jest teraz ta największa szansa. Natomiast jeśli chodzi o nisze, to one są dookoła ciebie wszędzie. Tam wszędzie, gdzie widzisz, Tomek, jakikolwiek problem do rozwiązania, tam jest biznes i tam są pieniądze, bo prawdopodobnie inni ludzie też mają ten problem. Tylko najważniejsze jest, co ty chcesz robić, żebyś robił coś, co tobie daje satysfakcję, robił coś, co da ci, wiesz, spełnienie, żebyś po prostu z entuzjazmem wstawał rano, a nie tylko myślał o pieniądzach. Bo jak myślisz tylko o biznesie w kwestii zarabiania kasy, to prawdopodobnie będzie ci ciężko. Będzie ci ciężko, bo wiesz, w biznesie jest tyle różnych przeszkód, które po drodze musimy przejść, wspólników, którzy cię oszukają, jakiś Facebook, nie można mówić słów kluczowych, ale firmy na F, która ci blokuje konta, tak jak mi ostatnio zrobili, czy tysiące różnych po prostu problemów. I teraz jeśli to jest coś, co ty lubisz robić, nie, co jest dla ciebie pasją, to ty będziesz mieć motywację, żeby przejść przez te wszystkie problemy, które się gdzieś nadarzą po drodze. A jak ktoś to robi tylko dla pieniędzy, to albo jest psychopatą, albo znowu, w pewnym momencie po prostu się podda, wycofa i pójdzie z powrotem na etat, czy porzuci ten biznes i będzie myśleć o czymś innym. Więc jeśli znajdziesz coś takiego, wiesz, co lubisz robić, co ciebie interesuje, to później znajdź, jakie w tej branży są problemy, z czym sobie ludzie nie radzą. I tam zacznij za to kasować pieniądze, żeby te problemy rozwiązać. W postaci jakichś produktów czy usług. Najlepszy po prostu przepis na biznes. To znaleźć potrzeby czy problemy, z którymi ludzie sobie nie radzą.
Okej. Chciałbym może teraz, bo ja myślę, Tomek, że gdzieś tam możemy już zamknąć ten temat, który ty poruszyłeś, bo zgłasza się w tej chwili jeszcze Ireneusz Czyżewski, więc może oddajmy Irkowi głos teraz i zapraszam, daj jeszcze, Marcin, proszę, link do Zooma na czacie na YouTubie, żeby, bo widziałem, że tam się niektóre osoby pytali, czy można jeszcze dołączyć do Zooma, bo potrzebujemy krwi świeżej, żeby ktoś przyszedł z intencją zadawania pytań. Dobra, Ireneusz, masz głos.
Tak, od razu musiał mi wypomnieć wiek, że mam ponad 70 i potrzebuję świeżej krwi. Ty niewdzięczniku, ty.
Ja tego nie powiem. Czy ja coś powiedziałem na temat wieku? Przepraszam.
Dobrze. Ale wiesz, że my się rozumiemy. Okej. Okay. Bardzo mi się podobało, Tomku, to co mówisz, mówię i Tomku, ty, że szukasz tej niszy, prawda? Ja jestem nauczycielem, jestem belfrem i powiem ci, że kiedy nie tak dawno jeszcze, szukałem rozwiązań, żeby stworzyć aplikację dla moich uczniów. Okazało się, że kiedy pytałem o tę aplikację, kto by mógł mi stworzyć, śpiewano za taką aplikację, według mojego pomysłu, grubo ponad 20 tysięcy złotych. I wiesz co? Zapisałem się na kurs. Nie będę mówił tu, żeby nie robić kryptoreklamy o kanwie. I wiesz co? Canva za darmo może tworzyć aplikację. I taką aplikację, którą konkretnie chciałem, którą konkretnie już rozmawiałem z ludźmi i chcieli za nią ponad 20 tysięcy, stworzyłem w 2 godziny za darmo. I to, co mówi właśnie też Krzysztof, że tych nisz jest nieskończona ilość. Ale ja jeszcze jedno chcę tylko powiedzieć, że dla mnie AI, podobnie jak tu Fryderyk czasami mówi, większość ludzi, jest podobnie jak z nożem. Nożem możesz posmarować chleb masłem, możesz kogoś zabić. I myślę, że sztuczną inteligencją jest podobnie. Rozsądnie tworzona da ci korzyści, natomiast jeżeli podejdziemy do tego, że tylko ma zarabiać i w nieuczciwy sposób jakiś, to niestety nie będzie to dobre. Dziękuję, zmieściłem się w czasie. Włączyłem sobie sam zegar, także zmieściłem się w czasie.
Dziękuję ci bardzo. Ja mam jeszcze jeden temat, chciałbym poruszyć, ponieważ zostało nam, już jesteśmy gdzieś tam, zbliżamy się powoli ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania. Czytając komentarze na YouTubie, Krzysztof się cieszy, to mi się podoba bardzo, cieszy się tak naprawdę, widzę uśmiech od ucha do ucha. Jesteśmy tak naszpikowani różnego rodzaju negatywnymi przekonaniami i ja za każdym razem, kiedy rozmawiamy na temat biznesu, bardzo często mówię, że jedną z głównych kompetencji w biznesie jest sprzedawanie. I w tym momencie wszyscy mówią, o nie, to ja nie chcę. A tak naprawdę biznes opiera się na sprzedaży, opiera się na marketingu, opiera się na budowaniu marki, opiera się na tym, że ktoś musi w ogóle o tobie wiedzieć, opiera się na tym, że robisz zamieszanie wokół swojego produktu, opiera się na tym, że robisz do tego dobrą reklamę, że przyciągasz kolejnych klientów i niestety, bo ktoś też tu napisał, a sztuczna inteligencja, to pewnie trzeba będzie za to płacić. Tak, ja na przykład płacę za sztuczną inteligencję, głównie stosuję i wykorzystuję do wszelkiego rodzaju kwerend, ale też do różnego rodzaju narzędzi stosuję, ale płacę za to i to jest przypadłość wielu, wielu ludzi, którzy mają taką zasadę mówiącą, piecu, ogrzej mnie, a ja ci potem nałożę drewna. Nie wiem, czy my się teraz dobrze rozumiemy. Pokażcie mi Krzysztofa teraz, bo ja widzę, będę widział po jego twarzy, czy on wie, o czym ja mówię. Piecu, ogrzej mnie, a ja potem nałożę ci drewna. Niestety to nie działa w tę stronę. To jest wjazd na autostradę, gdzie płacimy najpierw za przejazd. To jest ta autostrada z Krakowa do Katowic, że my musimy najpierw zapłacić, a potem dopiero wjeżdżamy na tę autostradę, a potem płacimy jeszcze raz. I tutaj niestety od tego, kochani, nie uciekniemy. Od inwestycji w siebie, od zaangażowania, od umiejętności kluczowych w biznesie, od tego wszystkiego, od czego po prostu nie uciekniesz, co jest też oczywiście oparte na tym, o czym mówimy dzisiaj, czyli na wysokiej samoocenie, na wierze w siebie i tak dalej, i tak dalej. Czy według ciebie dzisiaj każdy ma możliwość zarabiania dużych pieniędzy? Takie jest pytanie w kolejnej ankiecie. Zapraszam do udziału w ankiecie i odpowiedzenie na jedno z 4 pytań, a chciałbym prosić Krzysztofa, żeby znowu odniósł się do tego, co powiedziałem przed chwilą.
Piękna metafora, podobało mi się z tym piecem, bo jak najbardziej.
Tak myślałem.
Natomiast, wiesz, ludzie nie znają skali, nie? Tak jak powiedzieliśmy tutaj o tej sztucznej inteligencji, nie? Że trzeba płacić. Parędziesiąt złotych zapłacenie za narzędzie, które ci zastępuje, tak jak mówię, no ja mam czata GPT chyba za, my tu w Tajlandii mamy mniejszy VAT, 7% VAT-u, więc mamy za tego czata, nie wiem, parędziesiąt złotych, w Polsce jest chyba, nie wiem, koło 100, nie?
Wy to za macie w tej Tajlandii lepiej, wy macie się w tej Tajlandii lepiej, nie no, wy macie tylko 7% VAT, w Polsce się nie da robić biznesu, bo u nas jest 23%.
Słuchaj, zobacz, ile jest tam w Skandynawii, jakie są podatki. Natomiast to jest, patrz, ja na przykład za takie narzędzie, co płacę parędziesiąt złotych miesięcznie, to ono mi zrobiło projekty, za które musiałbym zapłacić ze 20, zastąpiło mi prawnika i to lepiej niż tamten prawnik za 25 tysięcy, oszczędziło mi ze 100 przynajmniej w ciągu jednego miesiąca. Więc parędziesiąt złotych oszczędza mi na przykład 100 tysięcy, no to to jest inwestycja warta tego, nie? Więc oczywiście, że trzeba w siebie inwestować, inwestować w jakieś narzędzia, których my używamy, prawda? Nie próbować wszędzie oszczędzać. Ludzie nie mają problemu na przykład, żeby wydać pieniądze na fajki, na kawę w Starbucksie, na jakieś gazetki, abonamenty na Netflixie czy na inne rzeczy. Mają problem, żeby wydać na siebie pieniądze, nie? Żeby wydać na siebie, żeby zainwestować w siebie.
Dokładnie.
Natomiast czy mogę się odnieść do twojego pytania? Bo popatrz, napisałeś tutaj, że czy każdy ma możliwość zarabiania dużych pieniędzy. I w kontekście właśnie tej samooceny, to popatrz, samoocena obniża, nie? Obniża naszą skalę myślenia.
Tak.
Obniża skalę myślenia. A od skali zależy tak naprawdę wszystko tego. Jest taka piękna książka Schwarza, Magia myślenia na wielką skalę. Bardzo polecam wszystkim, żeby przeczytać. Doskonała książka. I jeśli my na przykład, popatrz, załóżmy na przykład, że ktoś z was kocha meble, że to jest coś, co go pasjonuje, nie? I przy niskiej skali myślenia, no to ty na przykład zatrudnisz się w Ikei i będziesz skręcać w Ikei te meble, albo w jakiejś tam firmie. Gdzieś będziesz skręcać po prostu meble i będziesz blisko mebli, będziesz działać i jeśli masz takie poczucie własnej wartości, że się nie nadajesz, że nie zasługujesz, że sobie nie poradzisz, to możesz całe życie spędzić po prostu na takim stanowisku. Jeśli masz troszeczkę większą, nie, to możesz na przykład się zatrudnić gdzieś z nadzieją taką, żeby awansować. Czyli na przykład zatrudniasz się w jakiejś małej firmie, która robi meble zabudowane na zlecenie, tam się możesz nauczyć tego fachu, później zacząć zarabiać, może projektować te meble, czyli gdzieś tam awansować. Jeśli patrzysz na jeszcze inną skalę, to może sam otworzysz taką firmę i będziesz robić te meble, szafy pod zabudowę, czy jakieś meble na przykład z rękodzieła, można dzisiaj robić niesamowite rzeczy tutaj, nie? Mamy narzędzia takie, które też, no mówię, AI ci może projektować meble, masz maszyny, które ci będą wszystko wycinać i ty to później tylko składasz do kupy i robisz rzeczy, które wcześniej były niemożliwe. Ale przy jeszcze większej skali zaczniesz zatrudniać na przykład ludzi. Przy jeszcze większej skali to zaczniesz myśleć o tym, nawet dzisiaj, jak jeszcze nie masz nic, nie masz 20 lat, kończysz studia, czy jesteś gdzieś na etacie i chciałbyś zacząć robić te meble, ale ze skalą myślenia taką, że ty na przykład planujesz, żeby w 10 lat mieć fabrykę, która zatrudnia 1000 osób, a da się to zrobić. My w Polsce przecież jesteśmy potentatem meblowym, nie? Jesteśmy jednym z największych chyba nawet na świecie producentem mebli, a na pewno w Europie chyba jest, dominujemy, nie? Meble, okna, takie rzeczy. No i ty, jak zaczniesz myśleć, że twoim celem jest na przykład za 10 lat mieć fabrykę, która zatrudnia 1000 osób, to będziesz podejmować zupełnie inne decyzje, prawda? Bo, przepraszam,
Zówko.
Pozostanie ci,
prawda,
pozostanie ci, wiesz, ta sama pasja, ta sama branża, jesteś tym samym człowiekiem, ale twoja inna samoocena tworzy kompletnie po prostu inną mapę twojego całego życia, nie? Bo nie zarabiasz tylko za to, co umiesz robić, zarabiasz za skalę problemu, który odważysz się po prostu rozwiązać. Człowiek, który buduje fabrykę na 1000 osób, rozwiązuje dużo większy problem niż człowiek, który pracuje i skręca komuś szafkę z Ikei, czy na przykład robi jedną szafę z zabudowy, prawda? I to zależy od tego, jaką grę wybierzesz. Bo jeśli ty na przykład planujesz tą fabrykę na 1000 osób, to zaczniesz się edukować w tym na przykład. Zaczniesz patrzeć na historię ludzi, którzy takie fabryki stworzyli. Zaczniesz kręcić się wokół nich w jakiś sposób, czytać ich biografię, spróbować się skontaktować, pojechać na konferencję, na której ktoś taki występuje, kto już osiągnął ten duży sukces. Może ci uda z nim porozmawiać, nie? I to cię zainspiruje. Pojedziesz do takiej fabryki, żeby ci ktoś tam oprowadził. Czasem są takie możliwości, nie? Poznasz jakichś ludzi. Zatrudnisz się w takiej fabryce, ale z myślą taką, że ty się tam nauczysz, przyuczysz rok na przykład, zobaczysz, jak oni to robią, zaczniesz podglądać, jak robią procedury, jak wyglądają wszystkie mechanizmy i później zaczniesz budować swoje. Więc to będą zupełnie inne decyzje niż na przykład praca na etacie czy szukanie składania. Więc ta nasza samoocena przekłada się całkowicie na skalę naszego myślenia. Popatrz się, Fryderyk, poznałeś na przykład ostatnio Jarka Tadle, nie? Czyli polskiego właśnie takiego miliardera z Florydy, który tam ma tysiące nieruchomości i on ma piękną historię, nie? Piękną historię tego, jak on przyjechał 30 lat temu do Stanów Zjednoczonych z niczym praktycznie i dowiedział się tam gdzieś od kogoś, że można kupić sobie takie czworaka, nie? Czyli takie cztery mieszkania w jednym budynku, w jednym zamieszkać, a resztę wynajmować i z tego wynajmu spłacać ten cały i mieszkać za darmo i jeszcze mieć jakieś pieniądze na spłacenie tego czworaka. No i on zaczął 30 lat temu w ten sposób, ale z myślą taką, że on chce zbudować imperium. No i faktycznie w ciągu 30 lat tysiące tych nieruchomości kupił, jest jednym tam z największych inwestorów prywatnych na Florydzie i można patrzeć i patrzeć i uczyć się od takich ludzi, w jaki sposób oni myślą. Bo to wcale nie musi być człowiek, który jest najinteligentniejszy, który jest najbardziej najzdolniejszy, ma największą wiedzę, tylko człowiek, który ma największą skalę myślenia. To tak jak Elon Musk. Elon Musk tworzy kolejne jakieś wizje, że będziemy kolonizować Marsa, robić różne rzeczy i on faktycznie to robi. Ale dlatego, bo on ma wielką wizję i wierzy w to, że mu się uda. Czy mu się uda po drodze? Nie. Gość ryzykuje wszystkim tyle razy w swoim życiu już teraz, nie? Ale przechodzi jakoś przez te rzeczy, bo on po prostu wierzy, że mu się to uda zrobić. Jeśli ty teraz uwierzysz w to, że ci się uda, to duże szanse są, że faktycznie tak będzie. Nie dlatego, że nie będzie problemów po drodze, nie dlatego, że po drodze nie będziesz się całkowicie wykolejać psychicznie, mentalnie, fizycznie, finansowo, tylko dlatego po prostu, że będziesz wstawać po tym i próbować jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i tak jak powiedziałem wcześniej, w końcu się wymęczy ten sukces. Ja wiele rzeczy w życiu wymęczyłem.
To jest, powiem ci, Krzysztof, że to jest dokładnie to, pod czym ja się też podpisuję, że w pewnym momencie po prostu to przychodzi. Jeżeli naprawdę się nie poddajesz, robisz naprawdę wszystko, nawet jeżeli po drodze upadasz, to po prostu prędzej czy później ten sukces przychodzi. Pod warunkiem, że po prostu robisz coś w tym kierunku. Ja może powiem jedną rzecz jeszcze, Krzysztof, bo teraz tak, jest komunikat do ciebie, ponieważ ty organizujesz wydarzenie pewne. Bardzo elitarne wydarzenie organizujesz w Krakowie we wrześniu 2026 roku i może ktoś z naszych słuchaczy chciałby w tym wziąć udział. Mamy specjalne warunki i ja już teraz zaraz wkleję. Nie, jeżeli mogę się teraz zwrócić do mojego syna, to ja ci wrzuciłem, Kuba, link do przebudzenia 90 dni i gdybyś zechciał teraz ten link wkleić na czacie, a ja to potem jeszcze pod dzisiejszą transmisją włożę. Tak, tak, to jest to. I chciałbym, żebyś to wrzucił w tej chwili jako link na czacie na YouTubie i na czacie na Zoomie. Natomiast Krzysztof, masz 2-3 minutki na to, żeby o tym opowiedzieć teraz, co to będzie.
Przede wszystkim jest to wydarzenie, które już będzie, jest organizowane od kilkunastu lat, czyli jest to kontynuacja Szkoły Wygranych. W tym roku nazywa się Przebudzenie 2026. I ono będzie w nowej formie niż to było wcześniej. Wcześniej robiliśmy jedne z największych eventów w Polsce, takie szkolenia w Tauron Arena w Krakowie na kilka tysięcy osób. Więc Fryderyk zresztą już był. Ile? Dwa razy byłeś, czy trzy?
Dwa razy byłem gościem u ciebie.
Dwa razy. Tak, 2023 i 2025. I Fryderyk też tak. W tym roku będzie oczywiście na evencie, bo to już tradycja się robi, żebyś był. Natomiast ja zaprosiłem, jak na razie mamy 11 prelegentów. Na tym szkoleniu. Mamy tam właśnie między innymi Jarka Tadle, czyli polskiego miliardera z Florydy. Mamy Juranda Czamańskiego, mistrza świata Ironmana i ultra Ironmana właśnie, który zrobił 50 Ironmanów pod rząd. Cały film dokumentalny o nim niedługo będzie. Mamy no, najlepszych trenerów z całej Polski, tak mi się wydaje, bo będzie Fryderyk Karzełek. Będą trenerzy również z całego świata, Jacob Heiberg, Craig Richards, będziemy mieć kaskadera z Hollywood, czyli Rustik Bodomow, który występował w Strażnikach Galaktyki, w Bad Boys, w Czarnej Panterze, więc w takich największych produkcjach kinowych. I on na przykład was uczy z kolei, jak on jako kaskader, kiedy stoi na krawędzi budynku, który ma 30 metrów, czyli 10 pięter i bez żadnych zabezpieczeń on ma skoczyć na wielką poduchę, która jest na dole, ale z 10 piętra, no to w jaki sposób on radzi sobie na przykład z lękiem i ze strachem za pomocą swojej fizjologii. Więc takich ludzi
pieluchę ma.
Udało mi się zebrać. Proszę?
Pieluchę ma.
Tak, to zabezpieczenie, prawda, dla kamerzysty, który jest za nim. Natomiast oprócz tego też będzie na przykład Sławek Muturi, czyli w Polsce jedyny człowiek na świecie, który zwiedził trzykrotnie wszystkie kraje świata.
Trzy razy.
I sam też... Tak, trzy razy. Wszystkie kraje świata i oprócz tego też sam ma, ja nie wiem ile, bo ja jak rozmawiałem z nim parę lat temu, to miał tam setki mieszkań swoich pod wynajem, a jego firma zarządza 10 000 mieszkań pod wynajem. Więc ekspert z nieruchomości. No i mnóstwo jeszcze innych. Krzysztof Janowski będzie Dariusz Jasion, będzie Piotr Motyl, no i jeszcze uda mi się może kogoś zaprosić. Natomiast będzie to trzydniowe wydarzenie, które robimy w trochę innej formie. Dlatego też bilety są troszkę droższe niż były wcześniej. Ponieważ ja teraz robię 3 dni dla was, czyli będą 3 dni 11 prelegentów, gdzie przeprowadzimy was przez cały proces transformacji. Czyli będą ludzie, którzy są ekspertami, absolutnymi ekspertami w swoich branżach. Ludzie, którzy osiągnęli no wszystko, co się da praktycznie osiągnąć, mistrzostwo świata, czy no wyniki niesamowite, miliardy. I oni będą razem ze mną prowadzić was przez całe te 3 dni. Więc mamy mniejszą trochę formułę, bo będzie kilkaset osób, a nie kilka tysięcy, ale będzie dużo bardziej intensywnie, będzie możliwość dla tych, którzy tam mają odpowiednie kategorie biletów VIP czy Diamond, możliwość spędzenia, na przykład Diamond mają codziennie lunche z naszymi prelegentami. O, jakaś muzyczka się włączyła.
Tak, to jest nasze ograniczenie czasowe, ale to nie dotyczy ciebie.
Tak.
Ale zechcie już proszę płynąć do brzegu.
Dobra, jeśli ktoś z was chciałby dołączyć po prostu, to macie tu linka specjalnego, bo Fryderyk tutaj razem ze mną wynegocjował dla was warunki specjalne dla klubu 555, więc na stronie przebudzenie90dni.pl/555 ja dla was tam dałem, tych biletów jest ile tam? No chyba teraz widzę kilkanaście biletów po prostu w dużo niższych cenach, nie? Także obniżone są o 50% ceny w stosunku do tych nawet najdroższych, więc możemy się wtedy po prostu spotkać. To jest 18, 19, 20 września. I to jest pod Krakowem hotel Lenart Wieliczka. Więc bardzo
18, 19, 20 września. Kuba, wrzuć proszę jeszcze raz ten link. Przebudzenie 90 dni. I jeżeli ktoś chciałby spotkać Krzysztofa, mnie i wielu, wielu innych prelegentów z całego świata, to bardzo serdecznie zapraszamy 18, 19, 20 września 2026 roku. I co mogę jeszcze powiedzieć teraz, Krzysztof? Co możemy jeszcze tak naprawdę na koniec powiedzieć? Może jeszcze ktoś z naszych Zoomowiczów chciałby zabrać głos, zadać pytanie. Bardzo serdecznie zapraszam was do zabrania głosu. Mamy na Zoomie też, widzę, trochę osób, więc... Moi drodzy, czy chcielibyście jeszcze o coś zapytać? Mamy Krzysztofa, ja też mogę tutaj jeszcze ze swojej strony coś dołożyć, także zapraszam do zabierania głosu. Nie wszyscy naraz, no. Można po kolei. Czy ty, Ireneusz, chcesz jeszcze raz zabrać głos, czy ty masz jeszcze rękę
podniesioną? Tak, chcę do Krzysztofa pytanie.
Dawaj.
Ja zawsze w imieniu moich dzieciaków, ja pracuję z dziećmi upośledzonymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Byliśmy wolontariuszami na Life Balance Congress, na TEDx Warsaw. Czy nie potrzebowałbyś paru wolontariuszy w formie dzieciaków na tą imprezę? Chętnie ci pomożemy.
Myślę, że fajny pomysł. Jak możesz napisać maila do mnie, tam na stronie na dole powinien być formularz kontaktowy, to jak najbardziej.
Ja mogę, Ireneusz, też w kolejnej mojej rozmowie z Krzysztofem jeszcze mu przypomnę o tym, żeby pamiętał. Także będziemy na pewno mieli to bardzo mocno na uwadze. Link się pojawił. Moi drodzy, ja chciałbym wobec tego, mamy wyniki ankiety już tej, czy według ciebie każdy ma dzisiaj możliwość zarabiania dużych pieniędzy? Tak, to kwestia pracy i mentalu. 53% ankietowanych się zgadza z tym. Nie, bez układów i farta się nie da. 5%. Trzeba mieć rzadkie umiejętności. 4% i tak, ale ludzi blokuje strach. 37% ankietowanych jest właśnie tego zdania, że większość ludzi blokuje strach. I tutaj akurat chyba się z tym trochę zgadzam, że głównym problemem jest właśnie strach, brak wiary w siebie, niska samoocena i uwaga, niestety, perfekcjonizm. Bo ja mam pewną zasadę, nie wiem Krzysztof teraz, czy ty się ze mną zgadzasz, ale ja mam taką zasadę, że lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać, bo w tym momencie jak my zaczniemy już po wielotygodniowym, miesięcznym zwlekaniu, to okazuje się, że jest już za późno i my gdzieś tam ciągle gonimy ten ogon, zamiast po prostu w sposób zdecydowany przystąpić do działania, otworzyć ten biznes, najwyżej nie wyjdzie. Prawda, Krzysztof? To jest w tym momencie...
Oczywiście, że tak. Słuchaj, perfekcjonizm to jest coś, z czym ja też sobie musiałem poradzić w życiu. Byłem strasznym perfekcjonistą i do dzisiaj zresztą muszę się czasem na tym łapać. Bo tak naprawdę ludziom się wydaje, że perfekcjonizm jest jakimś wysokim standardem. Ale nie jest żadnym wysokim standardem. To jest po prostu... elegancko ubrany strach. To są nasze wymówki, nasz strach elegancko ubrany pod pojęciem jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze nie jest idealnie. Świetnie. I dopóki masz jakikolwiek projekt, który poprawiasz w nieskończoność, książkę, którą chcesz wydać, piosenkę, którą chcesz w końcu opublikować, nie? Biznes, który chcesz stworzyć, ale jeszcze nie jesteś gotowy, on nie jest idealnie gotowy, to rynek nie zapłaci ci za to ani złotówki. Ten twój pomysł, cała twoja działalność jest bezwartościowa. Nie tylko dla ciebie, ale też dla wszystkich innych ludzi. I ja dlatego na przykład ludziom polecam, żeby robić coś, co nazywa się MVP, czyli Minimal Viable Product, czyli minimalny produkt, który już jest w stanie zaspokoić daną potrzebę, ale jeszcze nie jest idealny. Tak zresztą robią wszystkie firmy. Kupujemy iPhone'a i co tydzień mamy, czy co miesiąc mamy jakieś update'y, bo on jest nieidealny. Gry komputerowe teraz też wypuszczają nie do końca idealne. Samochody nawet co chwilę trzeba update'ować po prostu do jakiejś nowej wersji. Więc lepiej zacząć coś robić i generować jakąś wartość dla ludzi, bo możesz się czegoś nauczyć, możesz dostać informację zwrotną, możesz zobaczyć, czy to działa przede wszystkim, nie? I też pieniądze będą oczywiście twoją informacją zwrotną rynku, tylko żeby ją dostać, to trzeba wejść do tego rynku, trzeba coś zrobić, trzeba być na tym rynku. Więc perfekcjonizm nikomu nie służy, bo nie służy ani tobie, no bo nie zarabia dla ciebie żadnych pieniędzy, sprawia, że wszystkie twoje pomysły po prostu lądują na cmentarzu twoich marzeń, a dla innych ludzi też nie rodzi żadnej wartości, no bo jeśli ty nie dajesz im żadnej wartości, nie pokażesz się, nie zaczniesz działać, to nie przynosi to nikomu wartości. I nie chodzi, no to nawet jakbyśmy spojrzeli znowu na przykład, jeśli chodzi o Elona Muska, to jakbyście zobaczyli, jak on startował, na przykład niesamowita historia z Teslą. Kiedy on na początku miał plan, żeby sprzedawać te roadstery, przerobił tam jakiś samochód, chyba Lotusa, i żeby zrobić pierwszy samochód elektryczny, i jak miał pokazać na przykład te samochody, że jest progres, że już one mogą jeździć, to on jeszcze nie miał w ogóle systemu chłodzenia tych samochodów. One się strasznie grzały i oni na pokazie chłodzili te samochody lodem, więc tam był zbiornik po prostu na lód, który mógł tam przez 20 minut chłodzić ten samochód i wrzucali kostki lodu i w ten sposób samochód zaczął jeździć i mogli pokazać coś inwestorom i zaczęło to działać. Dzisiaj gość ma jedne z największych fabryk na świecie samochodów, prawda? Więc to jest kwestia właśnie tego, tylko nie kwestia, oczywiście, bo tu się komuś może pojawić w głowie, a to trzeba robić wszystko byle jak. Nie byle jak, tylko robić wystarczająco dobrze. I często wystarczająco dobrze dla perfekcjonistów jest już tym problemem. Jest dla nich jakimś problemem po prostu, którego nie są w stanie przeskoczyć, bo wydaje im się, że ciągle coś jest nieidealne, że oni nie są idealni, że jeszcze nie są gotowi, że produkt nie jest gotowy. A dużo lepiej zacząć po prostu działać, nie? Zacząć działać i wchodzić w ten rynek i nie pozwolić się paraliżować przez tą właśnie po prostu wymówkę, przez nas zwykły strach ubrany po prostu w elegancką nazwę perfekcjonizmu.
Romario mnie ciągle wywołuje do odpowiedzi i chciałby, żeby odpowiedzieć na jego pytanie, co on ma zrobić, jak ma 50 lat. I ja zaraz do tego tutaj, bo wcześniej Mario napisał takie zdanie. To są bullshity, sorry. Największe pieniądze będą tam, gdzie trzeba pobrudzić ręce, na przykład budowlanka, elektryka, roboty ziemne itp. Jeżeli pytasz mnie teraz, drogi przyjacielu, co musiałbyś zrobić dzisiaj, mając 50 lat, żeby twoja sytuacja się zmieniła, to ja zacząłbym od zmiany moich przekonań. Bo jeżeli ty masz przekonanie, że tylko fizyczną robotą dojdziesz do czegokolwiek, ja nie wykluczam tego. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Natomiast patrząc się na ludzi, również z mojego otoczenia, powiem jeszcze raz. Oczywiście, że za pomocą tego rodzaju biznesów można się wzbogacić. Ale jeżeli to cię już dzisiaj męczy, to powinieneś chyba dzisiaj przede wszystkim otworzyć się na to, co dzisiaj daje rynek przede wszystkim i na to, czego rynek potrzebuje. Więc jakby dzisiaj najlepsze biznesy tworzyli ci. Bardzo fajna historia, Krzysztof, odnośnie Elona Muska, bo zwróć uwagę, ile wylano hejtu na elektryki i na elektryczne samochody, ile jest się naśmiewali, ile podważali i tak dalej, a one sobie z tego nic nie robią, tylko wkraczają coraz w szerszym spektrum w nasze życie i przyjdzie taki moment, kiedy będą jeździły tylko elektryczne samochody. I to pewnie być może jeszcze za naszego życia. Dlatego też moja rada, ponieważ ja nie mogę znaleźć teraz tego pytania drugiego, które Mario Romario zadał. My ci nie podamy planu na biznes. Chyba przed chwilą nas nie słuchałeś. Każdy z nas znajduje się... Ja uważam, że każdy człowiek dostaje szansę w życiu. Każdy, bez wyjątku. Że przychodzi taki moment w jego życiu, kiedy styka się ze swoją wielką szansą, tylko że większość albo jest nieprzygotowana, albo nie ma odwagi, żeby cokolwiek z tym zrobić. I ja myślę, że gdybyś się, przyjacielu, odrobinę trochę otworzył na to, co się dzisiaj tak naprawdę dzieje, zanim zamiast hejtować i krytykować to wszystko, że podatki za wysokie, że do dupy, że wszystko beznadzieja, gdybyś tę całą energię, którą przeznaczasz na tego rodzaju narrację, przeznaczył na kreatywność, to sam znalazłbyś już odpowiedź na to, co ty jako 50-latek masz zrobić w swojej sytuacji i nie potrzebowałbyś ani mnie, ani Krzysztofa. Ja nie wykluczam też, bo ja na przykład najeździłem się troszkę na szkolenia do wielu mądrych ludzi i tam też znajdowałem odpowiedzi, trafiałem na ludzi, którzy mi pomogli w podjęciu pewnych decyzji. Ale jeżeli jesteś uprzedzony do różnego rodzaju kursów i szkoleń, no to ja nie mam zamiaru gwałtem zmieniać twojej opinii. Więc, drogi przyjacielu, zamiast krytykować i hejtować i narzekać, przekaż całą energię na to, żeby być przede wszystkim wdzięcznym za to, że żyjemy w takich czasach, a wszechświat wynagrodzi ci to tym, że dostaniesz okazję, jakie jeszcze nigdy nie dostałeś. Zgadzasz się ze mną, Krzysiu?
A nawet jeśli mogę coś dodać, koledze Mario, bo popatrz, sam tutaj, no odniosłeś się, bo my to widzimy, Fryderyk. My pracujemy z ludźmi już nie od wczoraj, tylko już całe dekady i widzimy po prostu te wymówki, widzimy te mechanizmy. Które człowiek ma w głowie, nie? Który ma pełen wymówek, pełen różnych przekonań, które go blokują po prostu w życiu. Przekonań na zasadzie, że trzeba sobie brudzić ręce, trzeba ciężko harować, tyrać całe życie, żeby się czegoś dorobić, a poza tym, że tak jak napisał nasz kolega Mario, że na ziemię nikt z nas mózgiem nie zostanie. Nie? No tego typu myślenie po prostu. Natomiast tu jeszcze kolega Mario zadał pytanie, co mi da słuchanie jakichś ludzi na spotkaniu eventu? To właśnie to. To właśnie to, bo cały event jest po to, na przykład mój i twoje chyba też, Fryderyk, nie, które robisz, żeby zmienić wasze przekonania odnośnie siebie, odnośnie swoich własnych możliwości i zmienić to poprzez różne procesy. Ja to robię w postaci różnych procesów, gdzie pracujemy pod świadomością, ze swoimi przekonaniami, wartościami. To robimy właśnie na tym szkoleniu. A po co jest tam jeszcze 11 prelegentów? Żebyście mi nie mówili, moi drodzy, że a Krzysztof, ty se tu ubzdurałeś czy wymyśliłeś, tylko wychodzą mądrzy ludzie, jak Fryderyk, czy jak Jarek Tadla, czy Sławek Muturi, czy jak Craig Richard, czy Jacob Hyberg, czy Rastik Bodomow, ludzie, którzy są topowi w swojej branży i oni ci pomogą też przeprowadzić cię przez ten proces zmiany twoich przekonań. Bo jeśli zobaczysz, jak oni mówią, i teraz ty powiedz komuś na przykład, że w Polsce się nie da zarobić, kto ma 1000 mieszkań pod wynajem w Polsce, to powiedz mu wprost w oczy, że on to jest z kosmosu, on jest tutaj kosmitą po prostu, bo w Polsce się przecież nie da, nie? I wtedy zmieniają ci się przekonania, zmieniają ci się na... Znowu, kurczę, wybaczcie.
Zdrówko!
Nie, klimatyzacja, wiesz... Natomiast chodzi o właśnie zmianę tych przekonań. Bo Mario, my to widzimy z Fryderykiem, odpowiadamy ci tutaj, tak, zyskujesz tutaj uwagę, prawda, no bo dużo komentujesz, natomiast widać po prostu po twoich komentarzach na przykład, że ty masz przekonania, które ciebie ograniczają, nie nas, nie nikogo innego, tylko ciebie. I to jest pierwszy krok, którego ty potrzebujesz, nie? No właśnie, dziś już się nie da, czasy się zmieniły. No i zobaczysz, że dzisiaj właśnie ludzie, którzy startują, Elon Musk wchodzi, słuchaj, za chyba dzisiaj, czy za parę dni wchodzi na giełdę ze swoimi starshipami i tak dalej, jak się nazywa ta jego firma, SpaceXem, która ma mieć wycenę chyba już teraz $555 miliardów. Chyba tak ją wyceniają.
Fajna liczba.
Tak, 555 właśnie nie wiem, miliardów. O tym mówić. Nie tylko 555, ale jeszcze 555 milionów, 500, same piątki są po prostu w liczbie.
Czy ja mogę jeszcze do jednej... Pozwolisz, Krzysztof, że jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo Mario Romario napisał tutaj, co ma zrobić 50-latek, który od 18 lat jest nad jednoosobowej działalności gospodarczej. Ja ci mogę powiedzieć, Mario, gdybym ja zaczął 18 lat temu jednoosobową działalność gospodarczą, to miałbym dawno już spółkę z o.o., zatrudnionego prezesa, radę nadzorczą i zatrudnionych tam ludzi, którzy by sprawili, że miałbym mnóstwo pieniędzy i mnóstwo czasu. Przyjacielu, zatrzymałeś się w rozwoju. Nie znam powodów. Nie wiem, dlaczego jesteś 18 lat na jednoosobowej działalności gospodarczej. Coś tu mi nie klei się w tym wszystkim. To znaczy, że czegoś, przyjacielu, nie wiesz, czegoś się nie nauczyłeś. Być może zaproszę cię na szkolenie leadership do mnie i tam nauczysz się, jak budować system w firmie, jak kierować ludźmi, jak ich poprowadzić, jak zatrudniać pracowników i tak dalej, i tak dalej. Bo uwaga, ty widocznie wierzysz tylko i wyłącznie w siłę swoich rąk. Być może wierzysz w to, że tylko ty jak coś robisz, to jest to najlepsze. Bo widzisz, ja mam w swojej firmie zatrudnionych około 100 pracowników. I to jest też pewnego rodzaju sztuka, żeby poprowadzić firmę, dawać pracę ludziom i sprawiać, że oni też będą się dzięki temu rozwijać. A jeszcze kiedyś opowiem być może sporo historii, tylko będę musiał zaprosić kiedyś moją wspólniczkę na takie spotkanie tutaj, Mario. I ona ci też opowie, jak ona dochodziła, a jest dużo ode mnie młodsza, bo dzisiaj ma jakoś coś koło chyba 38 lat, więc... Dobrze, Krzysztof, ja zapytam jeszcze tylko, czy ktoś na Zoomie ma pytanie. Ja mam w ogóle prośbę, jeżeli następnym razem będziecie przychodzili na czwartki z Fryderykiem, to przychodźcie z jakimś problemem, pytaniem, na dobry wieczór z Fryderykiem, znaczy się. I ja już w ogóle, no, powoli zmierzam ku końcowi. Krzysztof, chciałbyś jeszcze na koniec zrobić króciutkie podsumowanie, to zapraszam cię.
Podsumowanie. Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz jest, która nie wybrzmiała tutaj dzisiaj w naszej rozmowie.
Dawaj.
A to jest to, skąd się ta samoocena bierze. No bo porozmawialiśmy o tym sporo, jak ona wpływa na nasze zarobki, na nasze decyzje życiowe, na skalę myślenia, na działanie pomimo strachu, a nie porozmawialiśmy, skąd ona się bierze. Skąd się bierze nasza pewność siebie, samoocena, poczucie własnej wartości. Przede wszystkim bierze się z działania. Bierze się z działania.
Dokładnie.
Ludziom wydaje się, na przykład, ludziom wydaje się, że to jest jakaś magiczna umiejętność, którą ludzie dostają. Nie. To działanie nasze buduje wyniki. Wyniki dla nas budują dowody. Dowody budują sprawczość, poczucie sprawczości, a sprawczość buduje odwagę. Odwaga zmienia skalę naszych decyzji, skala decyzji później zmienia skalę dochodów i całe koło się zapętla. I najważniejsze, ja się na tym skupiam, kiedy cokolwiek ludziom, jakikolwiek przekaz daję, to ja, mnie nie interesuje na przykład w tym, czego ja uczę, to nie interesuje mnie, żeby dawać wam wiedzę. Mnie interesuje, żebyście podjęli jakieś działanie. To jest najważniejsze, ważniejsze niż jakakolwiek wiedza. Jak ja robię swoje programy czy cokolwiek, to ja się nastawiam na praktykę, na efekty, na rezultaty, żeby to wdrożyć, żeby to działało. Lepiej mieć 10% wiedzy, ale ją zastosować niż 500% tej wiedzy, która jest tylko w twojej głowie. Więc najważniejsze to jest wykonywać te małe kroki. Te małe kroki nawet, te najmniejsze, które powodują już jakąkolwiek zmianę w życiu, bo one się później kumulują. Kumulują się. Ta zmiana 1%, nawet 1 promil dziennie na przestrzeni roku, 5, 10 lat życia tworzy po prostu całkiem inną rzeczywistość. Więc jeśli my chcemy to budować, i to pokazują pięknie badania naukowe w kontekście i samooceny, i pewności siebie, to potrzebujemy wykonywać te kroki. Te małe zwycięstwa każdego dnia, ten jeden telefon, który dzisiaj zrobisz, ta jedna decyzja, malutka jakaś, ale przyzwyczajenie twojego mózgu właśnie, że to poczucie sprawczości jest w tobie, a nie w świecie zewnętrznym, że to nie inni ludzie kontrolują twoje życie, to nie inni ludzie projektują twoje życie, tylko ty po prostu jesteś człowiekiem, który ma na nie wpływ. I większość ludzi, wydaje mi się, tego nie rozumie. Większość ludzi tego nie rozumie. Oni oddają władzę po prostu światu i dziwią się później, że nie dostają w życiu tego, co chcą. A tak naprawdę każdy z nas po to przyszedł na tą piękną przygodę zwaną życiem tutaj na kilkadziesiąt lat, żeby doświadczać, żeby przeżyć, żeby próbować, żeby się potykać i wstawać, żeby płakać, śmiać się i przeżyć to życie po prostu na maksa. To jest moje motto.
Krzysztof, może ty o tej porze powinieneś robić te swoje webinary, bo ty masz takiego powera po tym przespaniu się kilka godzin, że ja chyba cię pierwszy raz w ogóle widzę w takim stanie. Bardzo serdecznie ci dziękuję za to, że jednak poświęciłeś swój sen na to, żeby się z nami spotkać. Ja to bardzo doceniam, Krzysztof. Mam ogromny szacunek dla tego, co robisz, do tego, co mówisz, i to podsumowanie po prostu dotknęło głęboko mojego serca. Także bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na dzisiejszego live'a. Natomiast ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że za tydzień, nie uciekaj nam jeszcze, Krzysztof, za tydzień będzie kolejny Dobry Wieczór z Fryderykiem pod tytułem Bądź o krok przed innymi i dyktuj warunki, bo będziemy mieli nawyk Żyj proaktywnie. Ja myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy ty będziesz u nas gościem. Ja wiem, że to psuje troszeczkę twój wypoczynek i sen, ale może w przyszłym tygodniu uda mi się kogoś innego jeszcze zaprosić. Chcę ci, Krzysztof, bardzo serdecznie podziękować, a jeszcze się nam Grzegorz zgłasza. Dajmy mu jeszcze szansę może.
Dzień dobry, cześć. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć odnośnie działania. Działanie to, no według mnie i pewnie według was też, tak mi się wydaje, najszybszy sposób na naukę. Podejmowanie działania i porażki. Porażki nas najwięcej uczą. Więc tak w przeciwieństwie do właśnie ogólnego analizowania i no, tego perfekcjonizmu, tak?
Krzysztof, chcesz się do tego odnieść?
Zgadzam się z tym w pełni, że największe lekcje, zresztą ja pamiętam, jak właśnie w listopadzie odwiedziłem Jarka Tadle na Florydzie, to on powiedział dokładnie to samo, co ty, Grzesiek, że on niczego się nie nauczył ze swoich sukcesów, wszystkiego się nauczył z porażek. I jeśli słuchamy ludzi takich, nie, którzy osiągają największe sukcesy, nieporównywanie większe niż ja, czy kogokolwiek nawet kogo znam innego, i oni coś takiego mówią, no to warto to wziąć sobie gdzieś do głowy. Nie? Nie bać się po prostu przede wszystkim tej porażki. Nie bać się jej, tylko wyciągnąć do niej ręce, bo popatrz, ty się tylko jej boisz w momencie, kiedy ona jest w twojej głowie. Kiedy ona się zdarza, no to każdy z was tutaj jest. Przeżyliście kilkanaście, kilkadziesiąt lat na tej ziemi, więc przeszliście przez wszystkie porażki, które dotychczas wam się zdarzyły w życiu. Wszystkie. Więc one są dużo straszniejsze w naszej głowie, kiedy my się boimy ich. Kiedy te scenariusze rodzą się po prostu w naszej głowie i zaburzają nasze myślenie i blokują nas w działaniu, bo próbuje nasz mózg, który nie został stworzony po to, żebyśmy byli spełnieni i szczęśliwi, tylko żebyśmy przeżyli, próbuje nas chronić przed wszystkim, a czasem te mechanizmy mamy niedobrze wyskalowane do dzisiejszych czasów. Więc tak jak powiedziałeś właśnie tutaj, jeśli ty traktujesz porażkę jako coś normalnego, jako lekcję dla siebie, jako coś, o, może mi się nie udać, dobra, co się może stać najgorszego? To wtedy ona przestaje dla ciebie być jakimś potworem, który cię blokuje w działaniu i zaczyna być normalnym etapem twojej drogi. Tak jak się uczysz jeździć na nartach, musisz się wywracać po drodze, bo się nie nauczysz. Jak małe dziecko, które uczymy chodzić, to przecież nie mówimy mu po pierwszej wywrotce, maluszkowi rocznemu, że słuchaj, wiesz co, ty to będziesz niechodzący. To już nie próbuj, nie? To już nie próbuj.
Na czworaka, do końca życia. Daj mi sobie.
Nie, dziecko nie rozkminia właśnie odnośnie tych porażek i ciągle podejmuje jakieś działania i dzięki temu się bardzo szybko uczy.
Trzeba iść, życie jest tylko jedno, ja to nazywam przygodą zwaną życiem, bo my tu przychodzimy na przygodę, słuchajcie, kilkadziesiąt lat dostajemy, żeby spędzić na tej ziemi i przeżyć najbardziej zajebistą przygodę, jaką tylko możemy sobie wyobrazić. I teraz, jeśli w ten sposób to traktujesz, to w przygodzie muszą być porażki, muszą być jakieś wielkie wyzwania. Jak kto by oglądał jakiś film przygodowy, w którym nie ma jakiegoś wroga wielkiego, wielkiego problemu do rozwiązania, nie? Więc żeby nasze życie było ciekawsze, to trzeba sobie szukać tych problemów i je rozwiązywać.
Dobra, Krzysztof, mamy jeszcze Olgę. Olga się zgłasza, masz pytanie, ale już płyniemy powoli, powoli do brzegu, bo rozbijemy Krzysztofowi całkowicie noc. Olga, masz głos.
Cześć Fryderyku. Ja bym chciała nawiązać do wypowiedzi Grzegorza, bo całe spotkanie dla mnie to jest takie clue. Okej, uczymy się na swoim działaniu, jakiekolwiek tak. Ono by nie było, ale prowadzi nas w kierunku. Potem uczymy się kompetencji planowania tego kierunku, tych działań. A też jakby spotykamy ludzi, którzy mogli być w tym samym miejscu albo byli w tym samym miejscu, nie dawali sobie rady, więc znaleźli pomysł, więc jakby czerpmy z ich doświadczeń, tak? Oni tam byli, to są tacy towarzysze zmiany i teraz taka możliwość wypowiadania się tutaj, tak? Konfrontacji tych doświadczeń, łapania tego wszystkiego, to jest najlepsze, co może być, przegadanie takich sytuacji, wyjście z tego. W nawiązaniu do tego komentarza, już nie pamiętam jakby nazwy tego pana, po prostu mi cały czas przed oczami mam zasadę Charlie'ego Whoopa, tak? Jakby czerpmy od tych, którym to wyszło, którzy mają rezultaty, które my chcemy mieć, tak? I chciałam, tak. Jeszcze chciałam dodać konkluzję, że mam nadzieję, Fryderyku, że będziemy mogli porozmawiać w sobotę.
Też mam taką nadzieję. Widzimy się na konferencji w Łodzi. Natomiast ja powiem tylko, bo ja już też to dzisiaj, Olga, powiedziałem, zacytowałem dzisiaj Arystotelesa, że żeby coś robić dobrze, musimy się tego nauczyć, ale żeby się tego nauczyć, musimy to robić. I to znowu nawiązuje do tego, co Krzysztof przed chwilą powiedział, że naszą samoocenę podnosi po prostu działanie. To daje nam wiarę w siebie, to powoduje, że mamy energię, to daje nam czas na refleksję, to daje nam możliwość dostrzegania błędów w naszym działaniu, bo jak będziemy tylko siedzieć w domu, rozkminiać, wyobrażać, to nasz mózg, który jest często naszym największym wrogiem, podsunie nam te negatywne scenariusze. Krzysztof, dziękuję Ci z całego serca. Dziękuję kochanym wszystkim słuchaczom, Zoomowiczom, YouTubowiczom i ja jeszcze tylko chcę prosić mojego syna, żeby wkleił link, który mu wysłałem. To jest link do pobrania e-booka 21 kompetencji XXI wieku. Gdybyś, Kuba, zechciał to wkleić w tej chwili jeszcze na czacie, żeby osoby, które jeszcze tego e-booka nie mają, żeby mogły go sobie pobrać. Został niedawno przeze mnie napisany. 21 kompetencji XXI wieku. Tam między innymi domyślasz się, co tam jest. Krzysztof, dzięki. Ja tak energetycznego to cię jeszcze chyba nie widziałem w ogóle. Wow.
Zdarza się.
To może dlatego też, że tak ostatnio pracujesz nad sobą, co widać bardzo wyraźnie. Rozumiem, że wszystkie ciuchy do wymiany. Także niestety. No. Dzięki. Dzięki, kochani. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Jeszcze raz tylko przypomnę tytuł odcinka: Bądź o krok przed innymi i dyktuj warunki. Żyj proaktywnie. Widzimy się za tydzień o godzinie 19. Dobry wieczór z Fryderykiem, a ja już dziękuję Krzysztofowi, dziękuję wszystkim na Zoomie, dziękuję wszystkim na YouTubie, a my widzimy się jutro o 5.55 w klubie 555 i w sobotę o godzinie 10 zaczynamy konferencję Obudź się w Łodzi i tam ja będę między innymi też mówił na temat kryzysu. Kochani, do zobaczenia, cudownej nocy, wypoczywajcie. Krzysztof, dziękuję Ci. Będziemy się zdaniać jakoś tak w najbliższym czasie jeszcze. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.
Dziękuję.